Ahoj, tu Ania, witam Was w nocnym radiu, na nocnej zmianie w świecie fotografii analogowej, o której będzie nam opowiadał Krzysiek. Witaj, Krzyśku.
No cześć, witajcie wszyscy.
Jest z nami też Monika. Cześć, Moniko.
Cześć.
Słuchajcie, zapraszam Was dzisiaj też przede wszystkim do oglądania, bo będziecie mieć okazję zobaczyć dużo fajnych zdjęć czarno-białych. Pamiętajcie też, że jesteśmy na żywo, także jeśli macie tylko ochotę, to dzwońcie na Skype Nocne Radio w każdej chwili audycji, także nie zwlekajcie, tylko dzwońcie. No i zaczynamy. Słuchaj, Krzyśku, mówisz, że jesteś tą fotografią analogową obciążony dziedzicznie. Powiedz, po stronie matki czy ojca?
Nie, no po stronie matki. No z tym, że matka w zasadzie kompletnie w tym nie maczała palców.
Musiała maczać, bo się urodziłeś.
No dobra, ale ją pomińmy w tej kwestii. Nie, to raczej dziadek tam swoje narozrabiał. Przynajmniej genetycznie i... Tylko żeby było jeszcze śmieszniej... Dziadka nie poznałem raczej od strony fotografii, tak na dobrą sprawę.
Czy nie miałeś okazji go poznać?
Fotograficznie? Nie. No, znaczy dziadka oczywiście poznałem bardzo dobrze, bo z nim żeśmy mieszkali przez mnóstwo lat, ale... tej fotografii w tym wszystkim było mało, tak na dobrą sprawę, bo jedyny element fotograficzny, z jakim kojarzę dziadka, to suszenie zdjęć. Kiedyś się zdjęcia suszyło na szkle, na szybie i po zrobieniu odbitek przyklejało się odbitki tą jakby naświetloną stroną do szyby i się to zostawiało na całą noc. One sobie tam przez noc wysychały i odskakiwały od tej szyby i w zasadzie to jest jedyne, co mi się kojarzy fotograficznego z dziadkiem. Dziadka kojarzę raczej od bardzo dziwnych stron, na przykład od wspólnego zbierania dzikiej róży.
Na jakieś herbatę?
Nie, na herbatę. Na coś dużo przyjemniejszego słowa niż herbata. U niego była dzika róża podstawowym składnikiem wina po prostu, więc no dzika róża czasami, żeśmy kasztany zbierali, żeby było cieplej i przyjemniej. A fotografia gdzieś ona tam sobie krążyła, no i mówię, no to była kwestia właśnie tych szyb nieszczęsnych. Ale nic poza tym, to fotografia mi się z dziadkiem zaczęła kojarzyć dopiero w momencie, kiedy się sam na poważnie zajął fotografią.
No może powiedzmy, że twój dziadek, Kazimierz Rościński, tak, pracował już jako laborant, fotograf
przed
dziadek wojną.
Tak, dziadek miał faktycznie dosyć duży związek z fotografią, bardzo duży bym powiedział nawet. W Sochaczewie razem z kolegą prowadził zakład fotograficzny. I on początkowo tam pracował w tym zakładzie faktycznie jako laborant fotograficzny, zresztą w 1935 roku ukończył drugi w Polsce kurs laborantów fotograficznych Kodaka. No ale jak to laborant fotograficzny, w którymś momencie i tak wziął ten aparat, i tak wziął ten aparat w rękę, i tak wyszedł gdzieś tam na ulicę i wyszedł między ludzi i tak, także... No wtedy on mocno się wciągnął w te zdjęcia i większość zdjęć, które ja tak do tej pory miałem w rękach dziadka, no to faktycznie są zdjęcia z okresu międzywojennego.
No tu właśnie wrzucam Wam zdjęcia, to są te właśnie po dziadku.
To są zdjęcia po dziadku międzywojenne. No głównie to jednak była rodzina, chociaż nie zawsze. Czasami jak przy niektórych zdjęciach żeśmy rodzinne tam rozmowy prowadzili z matką i z jej bratem, no to się okazało, że oni tych osób ze zdjęć niekoniecznie kojarzą.
Aha, czyli nie były opisane też?
No nie, no na niektórych zdjęciach, no chociażby na tym zdjęciu, które teraz się pojawiło, no chociażby no, w tyle jest dziadek, jest też rodzina. Ale pojedyncze portrety, te, które zresztą ten ci powysyłałem, to przeważnie już są ludzie jednak, no tacy, no właśnie, z ulicy. Nikt z rodziny nie wie, kto to jest. No a dziadek widać, że w tych portretach płynął.
Czyli może to są ten na przykład ten portret, to jest ktoś zamówił i nie odebrał?
No, albo ktoś zamówił, odebrał, a on stwierdził, dobra, a ja sobie jeszcze trzasnę
odbitkę. Fajne te dziewczyny.
Fajne te dziewczyny, zostawię sobie odbitkę z tego. No i na przykład ta, no, to jest niesamowite, ale mówię, no tutaj, zwłaszcza przy portretach było rzeczywiście tak, że nikt z rodziny nie kojarzył, o kogo może chodzić kompletnie. Mhm. A te portrety ewidentnie są wypracowane.
A ten przystojniak, wiadomo kto to?
Nie jestem do końca przekonany, no nie wiem. Twarz mi się wydaje coś znajoma, ale nie będę kombinował, nie będę naciągał.
Może jakiś kolega z wojska, nie wiadomo. No, no tutaj, gwiazda już, filmowa.
No gwiazda filmowa, tak, gwiazda filmowa kiedyś już na samym początku, jako jedno z tych pierwszych zdjęć od dziadka mi wpadła mocno w oko. Też nikt nie wie, kto to jest.
Nikt nie wie, no ale nie, naprawdę, po prostu. No w ogóle te zdjęcia sprzed wojny to są tak jakby...
To jest zupełnie inny świat.
Tak, tak. No, no i wreszcie.
Dziadek przy pracy.
Tak, dziadek przy pracy.
No i masz dziadka przy pracy, przy okazji na zdjęciu masz też... bardzo specyficzny aparat. A ta seria aparatów, Kodaka zresztą, Kodak Brownie się nazywała, przynajmniej część z tych aparatów, to były takie aparaty, które dziś byśmy nazwali w sumie małpkami. Mhm. To był aparat z pojedynczą soczewką, z jednym czasem robienia zdjęcia. Coś tak naprawdę, naprawdę podstawowego i prymitywnego, bym powiedział nawet. Ale jednocześnie to były aparaty, które, no właśnie, one weszły na rynek amerykański, z tego co słyszałem, na początku XX wieku, 1908 bodajże rok, i miały mocno propagować wśród ludzi fotografię. I o ile sam aparat kosztował, czekaj, chyba nie wiem, przedwczoraj oglądałem materiał bodajże $1, mm-hmm. To potem już kolejne koszty to były wysłanie do Kodaka aparatu, żeby film wywołali, zrobili odbitki, wpakowali nowy film. Jest tak trochę jak na współczesne samochody, że kupujesz auto, niewiele za niego zapłacisz.
Ale utrzymanie, eksploatacja.
No to już się zaczyna szaleństwo. No i tak właśnie było z popularyzacją tej fotografii. Mhm.
Ale żaden aparat po dziadku nie został.
Nie, aparat po dziadku nie został, po dziadku zostało trochę sprzętu, ale akurat nie aparat. Został powiększalnik po dziadku. Został obiektyw od aparatu, od akwy najprawdopodobniej. Coś ty wydłubałam.
Nie. Poczekaj, bo tutaj jest to, co widzą goście. Mhm,
dobra.
A ja tutaj, bo chcę przejść właśnie do samych aparatów. Mhm. Tylko muszę się tutaj cofnąć, żeby wam od początku pokazać. Bo tutaj mi... taką twoją najlepszą siódemkę wysłałeś aparatów, tak? Te, które najbardziej cenisz.
No, zgadza się.
Więc przejdźmy może do tego sprzętu. Tutaj mamy...
Brylanta.
Brylant, tak się mówi?
Tak.
Voigtlander Brylant. No, tak, w skrócie Brylant. Mhm.
No, w sumie 37 rok tego aparatu. Znaczy one były w poszczególnych rocznikach, może się odrobinę różniły wizualnie między sobą te aparaty, ale generalnie no, to była taka jedna seria.
Jak wszedłeś w posiadanie takiego cudeńka?
Przez kompletny przypadek. Właściwie zaczęło się od reklamy. Aha. Zaczęło się od reklamy, kolega, z którym żeśmy się kiedyś spotkali, przywiózł reklamę właśnie tego aparatu. Mhm. Przedwojennie. Mhm. Zresztą do tej pory te reklamy mam.
Tak, zakochałeś się.
Ja się zakochałem. Tak jest,
miłość
tak,
od pierwszego wejrzenia.
W zasadzie chyba tak. A potem jak zobaczyłem, że on gdzieś się tam pojawił na aukcji, to stwierdziłem, nie, to po prostu musi być moje.
Ile tam wtedy kosztował na tej aukcji?
Chyba z 600.
Mhm. Złotych.
Tak, do niektórych cen się nie będę na wszelki wypadek przyznawał. Monika siedzi po drugiej stronie stołu, więc chyba, że zatka uży.
Ale to jest bardzo dobra inwestycja na takie niepewne czasy, takie aparaty.
Ale ja bardzo lubię jego aparaty, jestem w nich zakochana.
Lubisz sobie podotykać, czy czasami też sama coś strykasz?
Nie, po prostu dla mnie to ma urok, wygląd. Bo lubię takie stare przedmioty i po prostu uważam, że one mają duszę.
Są, no, a same w sobie są dziełami sztuki, można powiedzieć, tak. Nie?
No mimo, że ten naprawdę w zasadzie i w tych latach 30. był na dobrą sprawę odpowiednikiem takiej dzisiejszej naszej małpki fotograficznej. Tam znowuż tam parę ustawień podstawowych i koniec.
Małpka to się trochę źle kojarzy teraz. Skąd, czemu to się nazywa małpka?
Z takich aparatów, które w zasadzie nie wymagają naprawdę podstawowej obsługi, naciskasz.
A, czyli taki
sobie
idiotoodporny,
no,
tak?
Żeby... No i proszę, i sama zabrnęłaś. Sama zabrnęłaś tę obliczkę, dobra, możesz być sobie osobiście niedumna.
Czyli każdy może sobie tym zdjęcie zrobić, czyli chodziło o to, żeby właśnie rozpropagować tak fotografię wśród ludu.
To mniej więcej coś jak z tym brownie boxem amerykańskim. Mm-hmm. Jest niesamowitą cechą tego aparatu to, że on, jeśli go weźmiesz do ręki, to wygląda jak aparat, taki w sumie dwuobiektywowy faktycznie, ale on robi niesamowite zdjęcia. Mm-hmm. On robi niesamowite zdjęcia, bo no, ten obiektyw ma już te 80-90 lat w tym aparacie. To jest w ogóle śmieszna konstrukcja, bo to jest cała seria aparatów dwuobiektywowych i tak na dobrą sprawę patrzysz z góry, widzisz obraz, ten, który pokazuje ci ten górny obiektyw, a dolny obiektyw robi zdjęcia.
Mm-hmm. Okej. Okay. To pojedziemy dalej z tymi aparatami. Mhm. Mam tutaj następne cudeńko.
Bessa.
Czyli ta sama firma?
Ta sama firma, tylko że no trochę... trochę wyższy technologicznie, trochę wyższy jakościowo. Oferujący zdjęcia w trochę innym formacie, bo zarówno możesz w tym formacie takim podstawowym właśnie dla kliszy średnioformatowej robić, czyli 6x6 cm, oraz 6x9 cm. No czyli takie typowo dawne albumowe formaty, tak na dobrą sprawę. Ale fajny aparacik, bardzo, bardzo miły, bardzo sympatyczny i to, co mnie zawsze w nich urzekało, to ten mieszak. Mhm. Że otwierasz aparat i nagle ci się, wiesz, z aparatu wysuwa obiektyw na tym mieszku. Mhm. Bo to w gruncie rzeczy jest... Po zamknięciu wygląda trochę jak taki aparat kieszonkowo. Nie ma klapki, nie ma niczego innego. Otwierasz...
Nie, ty musisz bliżej do mikrofonu.
Okej. Okay.
Jak mówisz?
A ja myślałem, że to do Moniki. No dobra, okej.
Monika jak będzie chciała, to tak, musimy się trochę tutaj... No, bo Krzysiek jest wysoki, no ja tutaj zawsze jestem bliżej tego mikrofonu niż goście, bo mój mizerny wzrost powoduje, że mam niższy dystans. No dobra, sobie, no ale powiedz mi, jak to jest, że masz jeden aparat, masz drugi aparat i co? I czemu musisz kupić następny?
No przecież to jest normalne, to jest nauk. To nie jest tak prosto, że mm-hmm. wiesz, że się na dwóch skończy. Mm-hmm.
To już jest jakaś nowsza produkcja.
Jest nowsza produkcja i w sumie aparat taki najbardziej kreatywny. Mm-hmm. Bo on ma już wymienne obiektywy i z tym aparatem naprawdę można nieźle kombinować, chociaż powiem szczerze, że ten aparat mi chyba najbardziej na psą krwi, tak na dobrą sprawę.
Aha.
Bo
co, myślałeś, że coś się udało fajnego,
nie,
a potem?
Nie, czy... bo Pentagon... On wylądował w naprawie u mechanika chyba z 6 albo 7 razy. Mm-hmm. I tak stopniowo facet go stawiał na nogi, stawiał, aż go w końcu postawił na nogi. Ten aparat rzeczywiście już teraz działa tak, jak powinien działać. On się zresztą też uparł, ten człowiek, że on go wyprowadzi na ludzi, bo to jest jednocześnie mechanik fotograficzny, który miał praktyki w fabryce Pentagona.
Okej.
On tam się u nich szkolił, on tam się u nich uczył. On tam te czasy, które począwszy od tych najdłuższych, nie wiem, jednej sekundy do tych najkrótszych, jedna tysięczna część sekundy, on to pod koniec potrafił ustawić na ucho. On nawet nie sprawdzał na żadnych urządzeniach, na żadnym sprzęcie tych czasów. On po prostu to wszystko sobie sam ręcznie regulował. I stwierdził, że nie mam, że szukać żadnego innego aparatu średnioformatowego, no bo to jest właśnie ten średni format 6x6 cm. On mi tego Pentagona postawił na nogi i mówię ci, on walczył z 6-7 razy z tym aparatem, w końcu go doprowadził do stanu używalności. Jest to fajnym aparatem, że ma wymienne obiektywy. Ja mogę sobie przy tym aparacie kombinować, wymyślać jakieś nowe formy na rozmycie tła, bo nagle się okazuje, że można z niego odpiąć obiektyw i robić z nim zdjęcia przy odpiętym obiektywie. No czyli to tam można już tam, no nieźle można z tym kombinować.
To jak będziemy o tych aparatach tutaj po kolei mówić, to jakby był taki, co nie wiem, dla początkujących takich, co by chcieli się wziąć za fotografię, to...
Dla początkujących, którzy by się chcieli wziąć za fotografię, słuchaj, taką... wiesz co, aparat, od którego się w ogóle zaczęła moja przygoda z fotografią. Ja miałem komunię w tym czasie, kiedy praktycznie wszyscy komuniści dostawali malutkie rosyjskie aparaty pod tytułem Smiena. To był naprawdę bardzo prosty, toporny aparacik. I on w zasadzie do tej pory jest taki prosty i topornym aparacikiem. Z nimi jest o tyle fajna sytuacja, że można nim fotografować dokładnie tak, jak pokazują ci instrukcje na tym aparacie. Tam jest wszystko bardzo patologiczne, począwszy od symboli na przykład na obiektywie. Nie masz podanych czasów, tylko masz słoneczko, masz chmurkę za słoneczkiem, masz chmurkę burzową, no masz takie różne cuda. W zasadzie możesz ustawić na aparacie wszystkie dane, które są podane na kliszę i w gruncie rzeczy masz sporą pewność i spore prawdopodobieństwo, że te zdjęcia ci po prostu wyjdą z tego aparatu. Ale potem się okazuje, że jakby się w niego wgłębić odrobinę bardziej, to można z tym aparatem naprawdę nieźle pokombinować. Ale jest fajnym aparatem, jest takim bardzo poręcznym.
I pewnie tanim do zdobycia, łatwym, skoro wszyscy na komunie go dostawali.
No wtedy go wszyscy na komunie dostawali, bo faktycznie był tani. Tylko że ponieważ fotografia analogowa nam wraca trochę do łask, to wszystko co analogowa teraz zaczyna być z powrotem drogie.
No tak, tak.
Ale rzeczywiście, jakby się gdzieś tam zakręcić, to i za 50 zł taki aparacik kupisz. No więc to naprawdę nie są duże pieniądze, a frajda jest niesamowita.
No na przykład ten Rolei Flex, to tutaj wrzuciłam. To tak...
No Rolei Flex to...
To widziałam za 10 tysięcy złotych.
No nie, aż tak to ja nie popłynąłem, nie przyznaję się.
Ale ty próbowałeś wcześniej, przed pandemią, przed inflacją. Myślę, że wiesz, ludzie szukają pewnie też takich sposobów, żeby...
Wiesz
uciekać
co,
z pieniędzmi.
Ja kupiłem swojego za bodajże 1400 albo 1600 zł. I zdaniem znawców jego kupiłem tanio. On jest naprawdę niesamowitym aparatem. W zależności też od jakby rocznika, stopnia udoskonalenia tego aparatu, no one faktycznie osiągają różne ceny, ale jest tak niesamowitym, jest tak intuicyjnym aparatem, z którym się naprawdę mega przyjemnie obsuje. Tutaj się te zdjęcia w gruncie rzeczy tym aparatem same robią. I faktycznie to jest flagowy aparat. No. To jest szaleństwo z nim.
No te wszystkie poprzednie, oprócz Smenu oczywiście, no to była niemiecka produkcja.
To też nie jest niemiecka produkcja.
Tak, a teraz przechodzimy... do
nasza rodzinna,
do rodzimej produkcji, czyli Start B.
Wcześniej był Start, taki Start. Później jest jeszcze ten Start 66, czyli ten, który
też to tego mam.
Gdzieś tam mam w zanadrzu. To są w sumie, może kopia to jest za duże słowo, to są aparaty inspirowane tym Rolei Flexem, więc sobie połamię zaraz na nim. I od nich zaczynałem te fotografie, no nie, inaczej, od Lubitera zacząłem tę fotografię średnioformatową, no ale zaraz potem skoczył Start. I on jest faktycznie fajny, sympatyczny i... Miło jest mieć uczucie, że trzymasz w ręce rodzimą produkcję, rodzimy aparat fotograficzny.
Widziałam na Allegro za 800 zł do kupienia.
Też szaleńcza cena. Też szaleńcza cena.
Można wyhaczyć taniej.
Tak, ja swojego Starta B kupiłem za bodajże 100.
Ale kiedy, panie?
Kiedy pani? Kochana, nie wiem, ze 3 lata temu.
No właśnie, to było przed wszystkim, wiesz.
No tak, to jest... To jeszcze ludzie na betonowych kołach jeździ, ja wiem.
Ale zobacz, widzisz, no to jako przebitka za 800 zł widziałam, no. Zakończona aukcja. No, także no, widzisz, to... jak twój majątek wzrósł?
Ja też od niej mów o tym Monice, bo zaraz stwierdzi, a może trochę za dużo rzeczy w rynce tam stoi.
No, trzeba posprzedawać i wyjechać na Malediwy. No i tutaj Kodak Bantam, nie Batman.
Nie Batman, chociaż niektórzy go nazywają Batmanem. To jest w ogóle bardzo specyficzny aparacik i to jest aparacik, za którego nie zapłaciłem nic. Bantama dostałem od mojego ojca.
O proszę. Ale miał w swojej kolekcji, czy on jakoś wszedł w jego posiadanie?
On dostał. Monika, pamiętasz, od kogo oni dostali ten napad?
To nie było u nich z rodziny jakoś.
No ktoś od nich z rodziny, tylko nie wiem, od kogo oni mieli tego Bantama. No i ten Bantam sobie stoi w witrynce. Tylko, że to jest jeden z niewielu aparatów, którym już nie pofotografuję.
A czemu?
Bo o ile no, w zasadzie praktycznie wszystkie aparaty z witrynki rzeczywiście no, są w pełni sprawne, podejrzewam, że ten zresztą no, upartego też by takim był, to do niego już nigdzie nie ma klisz. W 80 roku zakończono produkcję klisz w tym formacie. Jedyne, co by mi pozostawało, to tak na dobrą sprawę docinanie kliszy do formatu tego aparatu, kombinowanie jakiejś szpulki do niego, żeby te klisze założyć. Bo to jest film, nawet ten, który jest do niego, to był film nawet mniejszy od tych filmów małoobrazkowych, tych normalnych, które są w tych metalowych kasetkach, do większości analogowych aparatów. No więc z nim jest ten problem, że on no, robi za takiego durnostojka po prostu, no, no, no sobie jest, bo jest.
Obiekt muzealny teraz.
Obiekt muzealny, tak.
Tutaj
nawet jest w takiej dokładnej postaci jak u ciebie na zdjęciu, tak wygląda i tak sobie stoi na cały czas na nóżce.
Fakt, że taki Batman, taki nietoperz.
No taki nietoperek w zasadzie, no to się zgadza, no i nawet kolorystycznie by pasowało do Batmana.
Tu Jola pisze, że w latach 80. miał okazję robić zdjęcia Hasselbladem.
A nie, no to...
Co?
To w ogóle szacun, ja się tu kłaniam, to w ogóle...
Ciężki w obsłudze?
Nie, kasa.
A, okej. Okay.
Kasa, to w ogóle nie te progi.
Wyższa półka.
Nie. Ale aparat fantastyczny miał.
Aha, okej. Ja tutaj też sobie wrzuciłam takie aparaty, które widziałam, że na Instagramie, bo polecam wam konto Krzyśka na Instagramie, klip podkreśnik, fotografia. Klip podkreśnik fotografia. I tam w hashtagach po prostu też wrzucasz, jakim aparatem robiłeś te zdjęcia. No widziałam, że tym Pentaxem sporo tych zdjęć właśnie jest tagowanych.
W ogóle Pentax P30 był pierwszym aparatem, który kiedyś kupiłem jako nowy. No, zazwyczaj to faktycznie były tam aparaty gdzieś tam kupowane z drugiej ręki, z Neumobilu. A Pentax P30 wtedy z oznaczeniem T, a ten dzisiejszy ma oznaczenie N, ale podejrzewam, że to są dokładnie te same Pentaxy, tylko robione na różny rynek, dla różnych odbiorców. To jest w ogóle ostatni analogowy aparat Pentaxa, z tego co dziś się tam dowiedziałem. Bardzo fajny, pracujący w tej również takim trybie automatycznym, więc no tak można sobie w nim ustawić wszystko i on będzie większej rzeczy regulował i dopasowywał za ciebie. Mam do niego jeszcze cały pakiet obiektywów, więc no jak tylko się pojawiła gdzieś ta możliwość kupna na Allegro, Pentaxa P30N właśnie, jeżeli to jakby wersję tę na inny rynek, no to się, w sumie się długo nie zastanawiałem. Nie wiem, za ile bym tego Pentaxa też wychodził.
Nie, Pentaxa czytałam, nie.
Już nie patrzyłaś.
Patrzyłam bardziej za tymi obiektami muzealnymi.
No więc za tego P30 zapłaciłem 600 zł. Nie wiem, dużo, mało, trudno mi powiedzieć, ale w sumie lubię...
Radości.
A radość jest nieoceniona w żaden sposób. Jest fajny, jest poręczny, ja mam dużą rękę, a on na dodatek przez to pogrubienie z przodu aparatu rzeczywiście on fajnie leży w dłoni. Lubię go po prostu, lubię.
A słuchaj, to ile masz tych aparatów w swojej kolekcji już?
Ja myślę, że ja wiem.
No dobra, załóżmy, że mamy około 20 aparatów. I no jak się odbywa decyzja, że dzisiaj robię tym aparatem? Czy masz fazy na nich? Czy teraz mam romans z tym, potem romans z tamtym? Jak to przebiega?
Wiesz co... Mam aparaty, które no, przeważnie jednak tam zalegują. No, przyznaję szczerze, że starty sobie tam sobie nocują głównie w tej szafce teraz. Mhm. Teraz chyba taki najbardziej na topie jest inny, mimo wszystko ten Pentagon Six, bo ja przez no z dobre półtora roku się dogadywałem z tym aparatem. Mhm. Nie potrafiłem się z nim dogadać do końca, nie wiem, coś mi ze strością tam nie pasowało.
Trudne początki.
Bardzo trudne początki tego związku, to naprawdę tak.
Ale to was umocniło, jesteście teraz.
Słuchaj, teraz to po prostu wiesz, no rozłącznie jesteśmy, no. Wręcz, bym powiedział. Nie wiem, niektórzy się śmieją, że to jest taki aparat trochę do samoobrony, bo jak się człowiek weźmie, zamachnie, to faktycznie może komuś z tym aparatem zrobić krzywdę. Swoje waży, więc pójście z tym aparatem gdzieś tam w plener, to też jest tam...
Bezpieczne.
Tak, można by tak określić. Jeszcze do tego dorzucić ciężki, masywny statyw, to już naprawdę...
A teraz...
Coś ty wygrzebała, powiedz mi.
Exacta, ale nie wiem, czy masz takie w swojej kolekcji, ale widziałam też w jakichś hashtagach Exacta.
No, i tak, i nie, no bo mam, ale RTL-ka 1000, to już jest następca tego aparatu. Bardzo, ten, który pokazujesz, jest bardzo podobnym aparatem do XA1A. I faktycznie ta XA1A gdzieś tam sobie stoi, nie Exacta, to masz VX500. Podejrzewam, że to jest jakaś wersja pośrednia między tą RTL-ką 1000 a tą Exą, która jest takim bardzo podstawowym aparatem, takim mocno uproszczonym. Mm-hmm.
Mam też tutaj właśnie smenę taką starszą, nie wiem jaką ty
masz. Mam. Mm-hmm. Też mam aparat bakelitowy, na dodatek ten dostałem za darmo. Patrzyłeś po cenach na niego?
Nie, nie sprawdzałam. Jak już zobaczyłam tego Relay Flexa za 10 tysięcy złotych,
to mówię, stwierdziłaś, że się poddajesz, tak?
Nie, to stwierdziłam, że chyba na tym starcie bym poprzestała, chyba już mi wystarczy. No i mam jeszcze Zorkę 4. To może teraz zagadka dla słuchaczy, kto i w jakim filmie powiedział, że w Hali Mirowskiej, gdzie ja miałam aparat Zorkę 5 i zrobiłem kilka zdjęć. Czy wy pamiętacie, gdzie to było? Zobaczymy, kto pierwszy na czacie pamięta Zorkę 5. Tutaj adwokat pisze, że Pentax P30 jest za 500 zł na OLX-ie.
No to być może
a, że nawet za 400 nawet jest. No pewnie też zależy pewnie w jakim stanie, bo w lepszym stanie, w gorszym stanie. No Pentax to japońska produkcja, te Voigtlandery to niemiecki.
No Zorki to rosyjska produkcja, mam na dodatek tak. Wersję eksportową, podobno lepszą niż... niż na ich wewnętrzny rynek robiona, taka trochę mniej składana butem i przecinakiem, a tak bardziej trochę z wyczuciem.
No.
Nie wiem, co ktoś wynalazł coś?
No, adwokat jest blisko.
No, krążysz wokół?
Krążysz wokół, tak. Ale chodzi mi o to, której produkcji jednak te aparaty, czy czuć na przykład, że to jest niemiecka produkcja, albo to japońska?
No to zależy, czy to jest produkcja zachodnio-niemiecka, czy wschodnio-niemiecka. Powiedzmy sobie, to mnie też bez bicia, ale... znaczy, trudno je czasami porównywać, no bo jeżeli wezmę tego Pentaxa P30, no to będzie aparat małoformatowy i to są jakby zupełnie inny poziom zdjęć, zupełnie inny rodzaj zdjęć tak naprawdę. No a jeżeli weźmiemy pod uwagę no właśnie tego Pentagona Sixa, no to już jest format średni. Trudno porównywać tak na dobrą sprawę. Wiesz, to byś musiała mieć... prędzej możesz porównać na przykład Rolly Flexa z Lubitelem i z naszym statem. I rzeczywiście w tym zestawieniu wszystkie trzy aparaty mają dokładnie taki sam układ optyczny, czyli tam patrzysz z góry, patrzysz przez górny obiektyw, w dolnym fotografuje, tak w największym uproszczeniu. No i prędzej te możesz porównywać. Mm-hmm. No i tutaj rzeczywiście ten Rolly Flex to tam wygrywa.
Wymiata
mm-hmm. Jest stawia mocno w tyle. Chociaż jeżeli nie masz, no to...
Jeszcze taki mi się spodobał, też widziałam gdzieś, że...
No i tam sobie leży z tyłu, zaleguje w tym...
Czyli nie w użytku.
Na początku był w użytku. Nie wiem, ile w tym jest prawdy, ale podobno...
Practiflex, bo jeszcze nie powiedziałam chyba nazwy.
Tak. Podobno pierwowzór tego aparatu był budowany właśnie dla Niemców, którzy wyruszali na front, ale ile w tym jest prawdy, tyle, bo tego już nie jestem w stanie powiedzieć. On przez jakiś czas służył fajnie i sprawnie, a potem gdzieś tam pokazał różki. Mam parę zdjęć zrobionych nim, ale...
Obraziłeś się na niego.
On się obraził na mnie.
Okej. Okay. No i na koniec Lubitel, który wyczytałam, że powstał w oparciu o aparat Komsomolec. Bardzo romantyczna nazwa. I chyba z tym aparatem chodziłeś, jak się spotkaliśmy. Tak mi się wydaje.
Nie pamiętam, czy chodziłem z nim, czy chodziłem ze Startem, szczerze powiedziawszy, ale mogłem chodzić faktycznie z Lubitelem. Lubitel jest aparatem dla ludzi o bardzo dobrym wzroku. W zasadzie poza brylantem, w każdym z tych aparatów musisz ręcznie ustawić ostrość.
Przepraszam.
Pani mówi.
Czy to ja tym aparatem robiłam ci zdjęcie nad morzem?
Nie.
Nie.
Ty mi robiłaś Rolleiflexem na zdjęcie nad morzem. Ten aparat żeśmy zabrali na naszą pierwszą wycieczkę do Wrzeszcza. Nie wiem, czy pamiętasz te łaziarnie, cośmy gdzieś tam zahaczyli. No, w tym starym Wrzeszczu. No to był pierwszy aparat, któryśmy faktycznie na taką wyprawę wzięli. Ale wracając do robienia nim zdjęć, on ma taką powierzchnię ostrzenia, gdzie patrzysz na tę ostrzoną, właśnie na ten ostrzony obraz o średnicy i więcej, nie wiem, chyba jednego grosza.
Okej.
Więc no tam...
Starszym osobom ze słabym wzrokiem nie polecamy.
Starszym nie polecamy. Niektórzy wieszają psy na tym aparacie. Da się tym robić zdjęcia. Da się tym robić zdjęcia do tej jednogruszówki, że tak powiem, jestem jeszcze doczepiona, rozkładana lubka, no to jeden grosz się rozrasta do poziomu może 5 groszy, już na 5 groszach coś tam ostrzesz. Wziąłem go na spacer, to się zemścił na to, o to, że go wziąłem na spacer i mi się tam po prostu rozkręcił na tym spacerze godzina jedna. Także, no ale to radziska myśl technologiczna, no z tym, że skoro...
Też można nim zabić.
On chyba właściciela potrafi prędzej zabić i wykończyć, także... Ale nie, dobra, nie mówię na niego złego słowa, bo od niego w zasadzie się zaczęło, przynajmniej jeżeli chodzi o fotografię średnioformatową.
A tutaj na koniec właśnie podsumowanie, to kolekcja cała Krzyśka w gablotce. Pięknie. Piękna rodzinka.
No jest, jest.
Czy teraz polujesz na jakiś?
Nie, ale są kanały na YouTubie.
Właśnie, poleć jakieś.
Które działają tak bardzo szczujogennie, że tak powiem, ale tak podkręcają trochę. O rany, nie polecę ci, bo nie będę teraz wymyślał, przypominał sobie za wszelką cenę.
Ja znalazłam takie, fotografia jest fajna i po prostu drugi kanał, fotografia analogowa.
No i bardzo dobrze znalazłaś, bo dokładnie o tego pana chodziło.
Tego z fotografii?
Tak, o tego Pawła Chorążego bodajże, tak się nazywa. Mam nadzieję, że nie przekręciłem jego nazwiska.
O, jest i Adam. Halo, halo. Czy Szczecin nas słyszy?
Słyszy.
Witamy Etama. No,
witamy Szczecin, cześć.
Analogowy Etam, tak. Zaczęliście ten temat, który po prostu jest takim tematem rzeką, no bo całą historię aparatów analogowych to już mamy w zasadzie za sobą, nie? Nie wiem, czy coś nowego w tym temacie powstaje, poza tym, że kilka firm jeszcze produkuje jakieś tam przeźrocza lub klisze. Ja miałem akurat w życiu okazję fotografować chyba na wszystkich możliwych formatach, od 75 i 65 mm przez 35 mm i jeszcze nawet taki aparat miałem, który miał bodaj 16 mm szerokość. To były takie już niby automatyki, że tam nic nie trzeba było ustawiać. Było coś takiego. A nawet miałem aparat do mikrofilmów, sobie wyobraźcie, w czym to był aparat mojej konstrukcji, ponieważ ja od chyba bodaj 78 czy 9 roku używałem kamery analogowej na taśmę 2x8 mm. I przez wiele lat się tym zajmowałem, filmowaniem, to wpadłem na pomysł, żeby użyć taśmie filmowej 8 mm i skonstruować do tego aparacik fotograficzny. Taki subtelny, że można było na przykład w kinie robić zdjęcia, fotosy. No i nawet się to udało, tylko że no, musiałem oczywiście sam to wywoływać, bo mi w żadnym zakładzie tego nie chcieli przyjąć. Także jakiś tam koreks dostosowany do możliwości ciemnia, a później było łatwiej, bo Pałac Młodzieży i tego typu rzeczy. Ale osobiście powiem wam, najbardziej wspominam aparat Smiena 8M to chyba był, czy M8. 8M, jest tutaj wśród tych aparatów, zdaje się, po lewej stronie za takim obiektywem.
Tak, dokładnie. No to jest właśnie ten komunijny aparat, że tak powiem. Nie?
No ja dostałem go na 6 urodziny. Ja dostałem na 6 urodziny i pamiętam jak dziś prawie, że jak rok później czy pół roku później pojechałem jako 7-latek na wakacje pierwsze swoje w podstawówce i ciocia z Ameryki miała przyjechać do tej miejscowości, takiej dawnej rodzinnej miejscowości, skąd pochodzi moja rodzina od strony ojca. No i zanim ciocia zdążyła przyjechać z tej Ameryki, to ja już wypstrykałem cały film, miałem 36-klatkowy, robiąc, to była prawie taka wioska, takie małe miasteczko, wioska, no prawie że. I ja wypstrykałem kurą, świnką i kaczką wypstrykałem, a więc gdyby tak głupio nie było, to cioci pstrykałem, ale już bez kliszy.
Tak, żeś to cwanie rozegrał. Wiesz co, no to ja z kolei biegałem po podwórku, ponieważ jednocześnie miałem od samego początku mocne ciśnienie na stałą polską motoryzację, a to był ten czas, kiedy w zasadzie większość podwórka zajmowały syreny w Warszawie i gdzieś tam może się przypałętał duży Fiat, no to fotografowałem te syreny w Warszawie i duże Fiaty. Tylko że nie wywoływałem później tych filmów i nie robiłem odbitek, tym się zajmował mój ojczym. I później przy chyba trzecim czy czwartym filmie, za którym się razem jak wrócił, powiedział: słuchaj, ty weź w końcu raz w życiu, pójdź do lasu, sfotografuj jakieś, nie wiem, zwierzątko, drzewko, cokolwiek, ile można do cholery jasnej fotografować syrenek, mało ci swojej własnej.
Albo chociaż jakieś dziewczynie zdjęcie zrobić.
Nie, no to...
Ale potem poszedłeś po rozum do głowy, ale to będzie później w audycji.
Ale to będzie później, ale faktycznie...
Po 22.
To... No można. Faktycznie początki to rzeczywiście ze Smieną były pełne syren Warszaw. Podejrzewam, że i pełno podwójnej ekspozycji się tam trafiło, bo Smiena 8M, żeś ma tak cudowną, fantastyczną cechę.
Ja często robiłem podwójną ekspozycję i to nie tylko na Smienie. Zresztą ta Smiena 8M ma jeszcze wersję taką dwuobiektywową do fotografii trójwymiarowej, nie wiem czy wiesz. Jest o połowę dłuższa i ma dwa obiektywy.
O, no to z taką się nie spotkałem. Ewentualnie spotkałem się ostatnio, gdzieś tam nie przyglądałem Allegro, natknąłem się na Lubitela w wersji dwuobiektywowej, ale to chyba była czyjaś tam konstrukcja własna, prywatna i taka bardzo, bardzo, bardzo autorska. A Smiena chyba 8M faktycznie była produkowana w jakimś tam bardzo, bardzo krótkiej serii faktycznie z tymi dwoma obiektywami. Ale mam też drugą, mam też tę jedynkę taką typową. Tam już Ania ją pokazywała przez krótki moment. Bakelitową i powiem ci szczerze, że mi chyba nawet lepiej się fotografowało przez, jak mogłem je sobie porównać, tą bakelitówką niż tą 8M.
No ja przez dłuższe lata miałem tą Smienkę tylko, aczkolwiek w międzyczasie jako dzieciak u mojej babci w takiej starej komodzie po niemieckiej, podejrzewam, bo my tutaj na tych ziemiach wyzyskanych, no to tam jakieś meble zostały w tych mieszkaniach, kamienicach. Ja to wygrzebałem oprócz 5000 marek z okresu inflacji.
W czepku urodzonym.
To jeszcze tam złotówki jakieś, 100 złotówkę, 20 złotówkę wygrzebałem, groszówki przedwojenne, ale również udało mi się wygrzebać Smienę. I to do dziś ją mam. Nie robiłem nią zdjęcia, ma urwany zawias, ale podejrzewam, że bez problemu by jakby się klisze włożyło i tam jakąś taśmą klejącą zabezpieczyło, to by dało radę zdjęcia, ale znalazłem tam zdjęcia rodziny sprzed 30 lat i je wywołałem. W ciemni w łazience zrobiłem odczynniki, bo jak już chodziłem do Pałacu Młodzieży, wiedziałem jak to dobrze zrobić, zabezpieczyć, no i mam tą kliszę wywołaną.
No to ale to ciekawostka. To twojej rodziny czy tej rodziny niemieckiej, tak?
Nie, rodziny mojej, mojego wujka, brata mojej mamy, świętej pamięci.
A, no tak, to super znalezisko.
Udało mi się znaleźć i po prostu ja, tak, znaczy to był przypadek zupełny, bo ja stwierdziłem, że czy, nie pamiętam, jak to się stało, bo normalnie to pewnie bym otworzył, tak, ale ona była w takim pokrowcu, smieny miały taki charakterystyczny, w miejsce tam, gdzie jest do statywu gwint, to miały taki charakterystyczny w pokrowcach jeszcze pokrętełko pod spodem. No. Mhm. Tak, 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 żeby to nie wypadało, nie? I jakoś wpadłem na pomysł, żeby jednak to otworzyć w ciemni. Otworzyłem, patrzę, o kurde, klisza, nie? No to zobaczymy. Wrzuciłem do odczynników w łazience, na szybko wywołałem, wysuszyłem, patrzę, są zdjęcia, nie?
Super.
Negatywowe. Ale powiem tak, dużo rzeczy też robiłem w pozytywach. To znaczy mnie zawsze fascynowało w fotografii to, żeby zrobić sobie slajdy. To znaczy ja to miałem jeszcze z dzieciństwa, kiedy na projektorze Ania wyświetlałem sobie te takie slajdy typowe dla dzieci, nie? Tylko tam to jest o tyle nie da się za bardzo wspieniem, no bo wspienie mamy, czy w ogóle w aparatach małoobrazkowych mamy ten problem, że taśma idzie na wzdłuż, tak, a nie pionowo. Natomiast w projektorkach mamy pionowo, więc tego nie dało się za bardzo zrobić. Jeszcze trzeba byłoby pokombinować, żeby robić w orientacji pionowej, portretowej. Natomiast w pewnym momencie w szkole, jak byłem, to trafiłem na epidiaskop, który miał właśnie na te ramki takie, że się wstawiało pełną klatkę 24x36 mm. Wstawiało się, po prostu wycinało się je i wstawiało się je po prostu tych ramek takich, nie? No i wtedy kupiłem taśmy pozytywowe, kolorowe. No i zacząłem robić zdjęcia w szkole. Zresztą praca moja dyplomowa, technika, polegała na zrobieniu procesu technologicznego na torach pewnego. Właśnie w formie takiej serii slajdów.
No pięknie, zresztą nie wiem, gdzieś przeglądając i poszukując negatywów dla siebie, gdzieś tam grzebiąc po aukcjach, dogrzebałem się, że i części przynajmniej tych czarno-białych negatywów można i na pozytyw wywołać już na sam slajd, nie?
Znaczy tak, są takie specjalne, nawet w tamtych czasach były naświetlarki, że robiłeś to w bardzo prosty sposób. Po prostu w ciemni przykładało się pod tym była klisza nienaświetlona, a na wierzchu była klisza naświetlona, już wywołana negatywowa. Dociskało się jedną do drugiej, tam taka szybka była, tylko robiło się pstryk lampką taką błyskową i normalnie jeszcze raz wywoływałeś, po prostu stykowo zwyczajnie, nie?
No dobra. A słuchaj, tu mówicie też o tych kliszach. A czemu nie robisz kolorowych zdjęć, Krzysiek? Czemu to musi być czarno-białe? Przecież można na tych zdjęciach kolorowe robić.
Można, ale po pierwsze dla mnie to jest czysta ekonomia. No czarno-białe jednak będą tańsze.
No, ja myślałam, że jest jakieś głębsze wytłumaczenie.
Przykro mi bardzo, spłycę to zaraz potwornie. Po drugie, no, dużo prostszy jest proces wywołania czarno-białego filmu niż kolorowego. Nie mam, że tak powiem, tak rozwiniętych umiejętności, żeby samemu wywoływać kolor. Czarno-białe sobie spokojnie wywołam, a kolorowy gdzieś tam oddając. Poza tym, nie wiem, ja się w sumie wychowywałem na czarno-białych zdjęciach. No dziadek no to siłą rzeczy te czarno-białe zdjęcia robił, ale po skończeniu średniej szkoły właściwie miałem swój pierwszy kontakt z fotografią przez gazetę. Przez gazetę, przez Dziennik Bałtycki, przez Głos Wybrzeża. No i tam w zasadzie też wychodziły wyłącznie te same czarno-białe zdjęcia i tak mi już zostało. No.
Okej. Okay. A tam masz jeszcze jakieś pytanie do gościa naszego?
Właśnie, moje pytanie, kolor czy czarno-biały, nie? Ewentualnie sepia jeszcze wchodzi w grę, no ale sepię łatwo zrobić z czarno-białego.
Tak. No chociażby z herbaty, ja już kiedyś ćwiczyłem to z tą herbatą. No.
Tak?
No zbitkę zanurzasz przed utrwaleniem w esencji i masz faktycznie sepię, no to jest...
Sepia po taniości, maczana w herbacie.
Nie wiem.
Lipton czy Tetley lepsze?
Nie wiem, wtedy już nie pamiętam, co to było. szczerze powiedziawszy. Chociaż ja słyszałem, że niektórzy twardziele potrafili nawet w esencji tej kawowej nurzać. Ja nie próbowałem, próbowałem z herbatą.
Pewnie no po kawie taka działało. Głębsza sepia.
Tak, taka soczysta ta sepia.
No. Mogę tylko polecić słuchaczom, jeżeli lubią robić zdjęcia, a dzisiaj to wszyscy mają we krwi fotografy, selfie i tak dalej, to po prostu kupić sobie, tym bardziej, że one są za grosze, jakieś Zenity, te ostatnie wersje, czy nawet zmiany, kupić sobie klisze, patrzyłem ostatnio fotografa, można kupić i to głównie właśnie czarno-białe, robi teraz na polski rynek bardzo dużo sprzedaje firma Meopta czeska, sprzedaje tych przeziorczy i bardzo polecam kupić sobie epidiaskop właśnie i zrobić sobie pozytywy i rzucić na ścianę, to jest bardzo fajna zabawa, naprawdę. A przy okazji po prostu jest tak kameralnie jak w kinie, nie? Sobie pooglądać coś takiego. Oczywiście jeśli to kogoś zacznie kręcić, nie? Ale to trzeba spróbować zwyczajnie. Nie? Jest to zupełnie inna plastyka obrazu niż cyfrowego, to trzeba też powiedzieć, bo no, nawet jeżeli takie jakieś ziarno wyjdzie przy większych, bardziej światłoczułych negatywach, to no, ma to swój urok. Nigdy nie zrobiłem chyba lepszych zdjęć jak robiłem Zenita.
No my tu lubimy w Nocnym Radiu pod prąd, także może też pod prąd tej cyfrowej manii. Niewykluczone, że tutaj kogoś zachęcimy do tego, żeby te swoje Zenity odkurzył.
Jeśli kiedyś dojdzie do jakiegoś takiego spotkania, gdzie będzie krawiec, wizualnie się pokaże, to mam w lodówce, już nieważne, bo to są w 92 straciły datę ważności, ale są cały czas w lodówce, więc jak zadzwoniłem do takiego człowieka, który się jeszcze zajmuje wywoływaniem tych negatywów, to mówi spoko, możesz wsadzać ruskiej firmy Świeca, taśmę filmową 8 mm, to filmujemy analogowo krawca.
Ale czekaj, ty tą taśmę trzymasz w lodówce?
Tak, od 92.
No to robaki w lodówce, ale taśmę, no co ty chcesz? Ja się jeszcze nie odważyłem, ja ze swoimi taśmami po prostu siedzę w szafce cały czas, ale no...
Nie wiedziałam, że... Taśmy można mrozić, to co człowiek
no, się
nie
mrozisz,
nie mrozi. Diapozytywy przechowuje się w niskich temperaturach po prostu, żeby zachowały swoje właściwości jak najdłużej.
A nie? To jest to, co Jola pisze, tak? Że trzeba mocno utrzymywać temperaturę? O to chodzi? Że łatwiej
znaczy,
wywoływać?
Wiesz, ja ci teraz już dokładnie nie powiem, bo moja wiedza, że tak powiem, z tamtych czasów Pałacu Młodzieży to już jest 35 albo 40 lat jak minęło, no nie, no bardziej 35 powiedzmy, to już mało z tego pamiętam, szczerze mówiąc, ale no wiem, że trzymanie w lodówce to naprawdę te klisze mogą mi 30-40 lat przetrwać. A druga sprawa to jest to, że no jakaś awaria większa typu, nie wiem, jakiś impuls elektromagnetyczny nie skasuje, nie? To jest bardzo ważna sprawa.
No tak, tak. No dobra, Etam, słuchaj, to dzięki za telefonik.
No,
Trzymaj się. A właśnie wracając tutaj do tych kliszy, tutaj też właśnie w hashtagach widziałam, że tam często się pojawia Ilford Pan 400. To jest taki, co najczęściej używasz?
To jest taki, którego jest najwięcej w szafeczce.
Ale się rozdzwoniliście dzisiaj, super. Normalnie. I dzwoni Jola. Hej Jolu.
Cześć.
Cześć, witam was.
Hej, hej.
Tak, przyznaję, ja też trzymałam w lodówce błony filmowe. Lodówka była zamiast żarcia zwykle zapełniona błonami.
Zamiast smalcu to klisze.
Wiesz co, ja się tak. Na razie nie odważam. Być może się odważę i kiedyś też tam włożę, ale na razie schodzą mi na tyle na bieżąco te negatywy, że...
Zdobycie
Halo, halo?
Wtedy zdobycie błon filmowych graniczyło z cudem. Nie wiem, dobrze mnie słychać?
Tak, już tak.
Tak. Wtedy zdobycie błon filmowych graniczyło z cudem, więc trzeba było stać w kolejce kilkanaście godzin. Na Warszawie, na Mazowieckiej był sklep fotograficzny, gdzie czasem przywozili błony filmowe Orwokolor. I wtedy staliśmy na zmianę, żeby kupić. I ja w 80 roku zamieszkałam w pracowni fotograficznej, którą udostępniła mi znana polska fotografka Irena Jarosińska. i to właśnie miałam okazję jej Hasselbladem robić zdjęcia.
A, czy to nie był twój, bo już myśleliśmy, że taką burżujką jesteś.
No właśnie, już się zastanawiałem, kto jest na tyle bogaty i go, żeby było stać na Hasselblada.
Ten Hasselblad był wtedy też nie Ireny, to był strasznie drogi. W tamtych czasach kupienie Hasselblada to było po prostu niemożliwe.
Taki Mercedes wśród, no, tak?
Aparatów. Tak, to był aparat, zresztą świetnie wyposażona była, bo Irena miała wszystkie możliwe obiektywy do niego, jakie w tamtym czasie w ogóle były. I to było wydawnictwo, dla którego ona pracowała jako fotograf. Natomiast ponieważ ona prowadziła zajęcia właśnie w tej pracowni, bo żeby zostać wtedy czynnym fotografem, trzeba było należeć do Związku Fotografików Polskich. I żeby tam się dostać, trzeba było mieć osobę wprowadzającą, czyli jakiś fotograf musiał wprowadzić taką osobę. Musiała przedstawić swoje portfolio i komisja decydowała, czy zostanie fotografikiem. No i my żeśmy się spotykali w tej pracowni, w której ja właśnie wtedy mieszkałam. To było na ostatnim piętrze na ulicy Orlej w Warszawie. I tam odbywały się takie zajęcia. Myśmy wyjeżdżali w plenery, robiliśmy zdjęcia. Wywoływaliśmy tam właśnie w pracowni, potem je omawialiśmy. Ja to robiłam tak po prostu dlatego, że uczestniczyłam, ale to nie było jakby też moją pasją, chociaż mój ojciec był fotografem z zawodu, więc powinnam jakby przesiąknąć, ale nie, jakoś tak, mimo że mnie namawiali, mimo że moje zdjęcia nawet podobały się.
Ty poszłaś dalej w film, po prostu.
Poszłam w film, tak. natomiast wtedy ze mną właśnie tam w tej pracowni swoje szlify też zdobywali tacy fotografowie jak właśnie Jurek Gumowski, Andrzej Michałowski, Piotrek Mastaler. Więc to była taka dobra grupa i jak ktoś był grzeczny i Irena miała zaufanie, to w takim plenerze dawała tego Hasselblada i można było porobić zdjęcia. I przyznam się szczerze, że ten aparat sam robił zdjęcia. Co by człowiek nie zrobił, to wychodziło świetnie. No,
a powiedz, więc, a czy ty też pozowałaś do zdjęć?
Też pozowałam bardzo dużo, tak.
I jak to wspominasz?
A wiesz, no my żeśmy wtedy byli strasznie młodzi, to mieliśmy po 20 lat, więc to były, wiesz, całonocne dyskusje. To był czas, kiedy nic nie było w sklepach, więc jak w soboty żeśmy się spotykali, to każdy coś przynosił. Ja miałam taką dużą cygańską patelnię o średnicy 50 centymetrów z drugą taką rączką, żeby można było wziąć ją do góry w ogóle. No i na tej patelni żeśmy uprawiali jedzenie, czyli wszystko to, co ktoś przyniósł, jeden przyniósł jajka, drugi kawałek kiełbasy, ktoś inny jakąś paprykę, ktoś pomidora. I to wszystko wrzucaliśmy na tą patelnię i robiliśmy sobie taką wspólną kolację, bo zwykle te dyskusje trwały do rana. Więc było tak. No i to, że właśnie te błony filmowe wszyscy trzymaliśmy w lodówkach, to dlatego, że nie można było na bieżąco pójść do sklepu i kupić, więc zdobywało się błony filmowe, czasem się wymieniało na najróżniejsze rzeczy. Potem w latach 90. Mój mąż zaczął robić zdjęcia i mieliśmy też analogową Minoltę. A teraz ja mam Sony Alpha, ponieważ z Minolty zostały mi wszystkie obiektywy. Więc dokupiłam body już cyfrowe właśnie Sonego i takim aparatem działam.
Ale już cyfrowo.
Już cyfrowo. Trochę rozumiem, dlaczego robisz zdjęcia czarno-białe. Ponieważ ja mam takie wrażenie, że zdjęcia czarno-białe są takie bardziej szlachetne. że pokazują taką prawdę na zasadzie zero-jedynkowej. Natomiast kolor bardzo rozprasza i zrobić w ogóle dobre zdjęcie kolorowe jest niezwykle trudno. Takie, które byłoby szlachetne w swoim wyrazie.
No, coś w tym jest.
Nie, nie wiem, czy się zgadzasz ze mną.
Tak, wiesz co, w zasadzie się nigdy nie przesadnie nawet zastanawiałem, co mnie w tej fotografii czarno-białej tak urzeka. Nie wiem, ona była zawsze dla mnie chyba tak bardzo naturalną tą fotografią, że chyba nawet nie bardzo myślałem na temat koloru. I wiesz, to jest w ogóle śmieszna historia, bo jak, nie wiem, jak czasami patrzę na coś, co mnie otacza, albo nie daj co, coś mi się przyśni, to ja to widzę czarno-białą. Ja to widzę w tych skalach szarości, a nie w kolorach. I w zasadzie ten cały świat, i jak patrzę na coś, co chcę sfotografować, to tak na dobrą sprawę mój mózg już to widzi w czerni i w bieli i w szarościach, a nie w kolorze.
A filmy lepsze są kolorowe czy czarno-białe?
Mówisz o filmach telewizyjnych? Tak. Ja wolę czarno-białe.
Czyli nie ma sensu ich kolorować na pewno.
Dziwnie się czasami czuję nawet patrząc na film czarno-biały, który później odzyskał kolory. No, nie wiem, to chyba tak mocno w krew weszło i gdzieś tam utknęło w mózgu, że jednak ta fotografia jest czarno-biała i ten obraz, który ten mój mózg przetwarza, też jest czarno-biały, że no inaczej sobie nie wyobrażam w sumie tak na dobrą sprawę.
A dla mnie czarno-biała fotografia jest magiczna. Po prostu dla mnie wydobywa coś, co jest ukryte. Właśnie powiedziała pani Jola, że nic cię nie rozprasza i możesz wydobyć drugie dno i coś, co cię olśni.
Zwłaszcza to widać dobrze w portretach.
Tak, właśnie chodzi mi o portrety.
Tak, gdzie ten charakter człowieka jest zdecydowanie lepiej widoczny właśnie w fotografiach czarno-białych. Dokładnie ten kolor jednak rozprasza, tak jakby no, trzeba naprawdę mieć dobre oko i dobrą chwilę, żeby uchwycić tak właśnie dobrze charakter człowieka w fotografii kolorowej. Dlatego też kolorowa cyfrowa jest bardzo rasowana, jak ja dzisiaj mówię. Podczas gdy ta czarno-biała kiedyś na błonie, ona była taka prawdziwa bardzo. Tam można było ewentualnie skorygować jakieś problemy z błoną, bo często przyszliśmy pracowali, oczywiście jak ktoś miał wtedy Kodaka błony, no to było świetnie, ale najczęściej mieliśmy błony orwokolor, gdzie czasem były pęcherzyki, no i potem się to retuszowało. Więc ja nawet tak sobie dorabiałam w pewnym momencie, robiąc dla telewizji właśnie jako licealistka jeszcze retusz pewnych rzeczy, tak właśnie ze względu na jakieś ubytki w błonie filmowej.
No, ale chcę powiedzieć, że Foma do tej pory potrafi pokazać się różki, jeżeli chodzi o jakość samej błony. I pierwszy raz, kiedy się zdziwiłem, patrząc na zdjęcia właśnie zrobione na FOMie i widząc na tych zdjęciach, no, czarny deszcz. Ja się zastanawiałem, czy gdzieś to była kwestia mojego błędu przy wywołaniu, a potem grzebiąc i zgłębiając, wyszło na to, że jednak Czesi faktycznie mieli jakieś takie problemy z produkcją pewnych partii materiału. To i faktycznie te zdjęcia wyglądały jakby skąpane w czarnym deszczu. No, to wyglądało niesamowicie. Z tym, że no, tam już jest, byłoby tego retuszowania i tego dłubania zdecydowanie za wiele. I stwierdziłem, że zostawię to po prostu taki, jakim jest.
Zresztą wiem, że nawet kiedyś ktoś, ja już nie pamiętam, która firma, nie wiem, czy nie Benetton, właśnie zrobił reklamę czarno-białą, bo jakby to ten
tak,
przesyt...
Tak, to Benetton chyba był.
Tak. Prawda?
Tak,
przesyt kolorem już był tak duży, że oni właśnie jakby zwrócili na siebie uwagę przez reklamę czarno-białą. I była wtedy znów jako nowość.
Tak.
No dobrze. To no. Wszystko chciałam powiedzieć. Fajnie, że robisz takim sprzętem zdjęcia. A czy już jakąś wystawę?
Trzy wystawy miałem ze sobą. Pierwszą wystawą było, no w zasadzie powiedzmy sobie szczerze, że takie lekkie mydło i powidło. Tam było wszystko tak na dobrą sprawę. Druga wystawa łączyła w sumie moje dwie pasje, bo z jednej strony fotografia, a z drugiej strony kryminologię. I to była wystawa poświęcona 10 historiom kryminalnym z Polski powojennej. A trzecią wystawą były akty. I w sumie chyba z tą wystawą kryminalistyczną jestem, mi się wydaje, mimo wszystko najsilniej związany i w gruncie rzeczy chyba najbardziej dumny z niej, wiesz?
Mm-hmm. No to cóż, życzę w takim razie kolejnych wystaw i wszystkiego dobrego życzę wszystkim nocnikom.
No, dzięki.
Dziękujemy to... serdecznie, miło cię było poznać.
No, dziękuję.
Również. Dziękuję, Aniu.
Dzięki, do usłyszenia.
Cześć. Do usłyszenia. Cześć.
No właśnie, a szykuje się jeszcze jakaś wystawa? Coś na razie nie. To może właśnie w końcu o tych zdjęciach trochę.
No
bo mówisz, piszesz tam właśnie, że na początku trochę tak nieśmiało zaczynałeś, głównie od przyrody, nie od portretów.
No tak, bo miałem ogromną nieśmiałość i ogromne problemy z fotografowaniem ludzi, bo do tego jednak potrzebujesz jakiegoś tam przełamania. Wyjścia i znalezienia w sobie mnóstwa odwagi. Ale ja takiej odwagi nie miałem. Dużo łatwiej mi było podejść do krzaczka, do badylka właśnie, nawet szczękając zębami, bo on tutaj był mocno zmrożony. No ale mogłem sobie chodzić dookoła tego kwiatka z każdej możliwej strony przez pół godziny, czy ile tam potrzebowałem i ten kwiatek mi nie uciekł.
Też sobie myślę, że to na początek,
początek tej przygody
to jest lepszy model, który nie grymasi.
Bo on nie grymasi.
Nie marznie.
Nie ziewa, nie przewraca oczyma.
Tak, i nie mówi...
Co tak na mnie patrzysz?
Co, uderz w stół, tak?
Tak.
No właśnie, bo słuchajcie, niesamowite rzecz się stało, bo tutaj, jak już pewnie się domyśliliście, Krzysiek z Moniką, może bardziej Monika z Krzyśkiem, zaprosili mnie tutaj do siebie, do mieszkania. Powiedz Moniko, czy ty lubisz pozować do tych zdjęć?
Lubię, ale mam niejaki problem, ponieważ tak się skupiam, żeby... To były dobre, ciekawe zdjęcia, że często wstrzymuję oddech. A jak wstrzymuję oddech, to zaczynam ziewać. No. Zawsze jest hasło, wyziewaj się.
I wtedy robimy.
Nie, ale Monia jest naprawdę bardzo dzielną modelką i tyle, ile ona wytrzymuje, to podziwiam. Mm.
No, więc tutaj...
No, wracając do...
Po krzaczkach...
No, po prostu. Tak, pani chciałem konia sportretować razem z właścicielem, ale właściciel no, okazał się bardzo rozmowny, ale w kierunku negatywnym, a koń nie miał nic do powiedzenia w tym temacie. No i zresztą był tak samo cierpliwy jak krzaczki fotografowane, więc w sumie no, stał sobie i stał.
Bardzo lubię to zdjęcie. To było zrobione na
rynku w Rumi.
A, tak. Proszę. No a tutaj ta podwójna ekspozycja.
Tak. I tutaj jedna z tych nielicznych podwójnych ekspozycji, które były zaplanowane. To nie było tak, że... bo część wychodziła z przypadku. Bo na przykład zapomniałem przy niektórych aparatach przewinąć film przed następnym zdjęciem. A czasami mi się zdarzyło nawet tak, że po prostu naświetliłem film, nie wywołałem go od razu, a potem o nim zapomniałem, założyłem go drugi raz i w ten sposób miałem 36 podwójnych ekspozycji. Nie, ale tutaj akurat już było działanie takie kompletnie zaplanowane i z premedytacją, dzięki temu drzewo wyrosło po prostu z morza.
Tutaj jakieś, tutaj widzicie w tle torpedownie w Babich Dołach i tutaj właśnie widok z plaży w Mechelinkach.
No przy okolicy, żeśmy się zdążyli poznać.
Tak, tak, właśnie tak się poznaliśmy. Myśmy sobie morsowali. Krzysiek przechodził z którymś z tych swoich aparatów. No i się zapytał, czy może nam zrobić zdjęcie. No rób pan. No i stoimy, on robi to zdjęcie, robi.
No niestety, do tego młodzi się uśpiewać, to nie ma tak dobrze.
Tak, no i co? No i dałeś nam namiar po prostu na...
Tak, na Instagram. To zdjęcie i tak nie wyszło, bo to było jedno z moich eksperymentów i wtedy mi się nie udały. No,
ale właśnie tak z łapanki właśnie Krzysiek bierze sobie tak, jest, modeli.
No właśnie, tutaj jest...
To się napatoczy.
To jest niesamowite, że o ile na samym początku miałem potworne właśnie problemy z tym, żeby w ogóle wyjść do ludzi i z nimi pogadać, tak... No nie wiem, przynajmniej połowa portretów to są portrety rzeczywiście z łapanki. To jest takie wyjście na miasto i wyłapywanie ludzi. Czasami to się udaje, czasami to się nie udaje. Czasami mam wrażenie, że ludzie, których spotykam, doskonale wiedzą, że mam w sobie tego dnia tę siłę przebicia i jakby się poddają tej presji. A czasami mam wrażenie, że z kolei widać po mnie, że dobra, wyszedłem, ale nie mam do końca tego przekonania w sobie tego dnia i wychodzi różnie. Ale jeżeli mam dobry dzień, to na te 12 zdjęć, na tych 12 klatek, na 12 zaczepionych osób, nie wiem, z 8 osób się zgadzi na zdjęcia.
To i tak dobra średnia
chyba.
Myślę,
że całkiem nie najgorsze. No.
No, tutaj też torpedownia w Babigdołach, to co z innej perspektywy trochę.
Tak, no to właśnie z Babigdołu sfotografowane.
No to chyba taki miły obiekt do fotografowania.
No bardzo miły, bo nie ucieknie.
A tutaj może wracamy do eksperymentów.
Tak.
I to jest chyba zdjęcie, które zrobiłeś taką zabawą
solarigraficzną.
Tak, właśnie. A powiedz, co to jest.
Właśnie sobie język na nim. Można... Mm-hmm. To jest naświetlanie nie kliszy, a samego papieru fotograficznego. I ludzie tę metodę wykorzystują zarówno do robienia zdjęć, w zasadzie niekiedy całorocznych, bo pakują do puszki czy czegokolwiek innego, co by się nadawało do włożenia papieru. Tak, Monia to jest podwórką mamy.
To wygląda jak obraz w ogóle jakiś.
No więc czasami można to zrobić tak, że się wpakuje rzeczywiście do puszki papier, przepraszam, i się go naświetla przez rok na przykład, albo przez parę miesięcy. Mm-hmm. To jest niesamowite, bo na tym zdjęciu widać, nie wiem, wędrówkę gwiazd, słońca, no po prostu niewiarygodne. Ale to zdjęcie, które się robiło przez, nawet nie cały dzień, ono się robiło przez parę godzin, ustawiłem faktycznie na tym podwórku aparat, włożyłem do niego papier docięty na odpowiedni format. Papier tak nie wygląda po wyjęciu go z aparatu. On jest kolorowy, ma odwrócone kolory, no wygląda dziwnie, ale ostatecznie po ogarnięciu wygląda rzeczywiście w ten sposób. No i to była moja pierwsza, jak do tej pory ostatnia przygoda z solarigrafią. Czekaj, zajrzyj tam do czata. Ja tak cały czas mam to w głowie.
To, czekaj, to chodzi ci to o fotografię otwórkową?
Tak.
Odczekula pytanie.
No właśnie, to jeszcze nie, chociaż dzisiaj jeszcze, przyznam szczerze, przeglądałem aparaty do fotografii otwórkowej na średni format. Ale nie skusiłem się, chociaż niektórzy podobno robią zdjęcia pudełkiem od zapałek, ja jeszcze nie robiłem pudełkiem od zapałek zdjęcia.
To takie.
Także jeszcze nie.
W nowym roku.
W nowym roku jeszcze nowe wyzwanie może to będzie.
Tutaj coś mi nie chce iść. O, tutaj jakiś też eksperyment.
Eksperyment to jest właśnie to, o czym ci wspomniałem przy okazji Pentakona Sixa i jego kreatywności w zasadzie tego aparatu i możliwości odpięcia z niego obiektywu. Okazuje się, że można odpiąć obiektyw, manewrując obiektywem przed samym aparatem robić zdjęcie. No wtedy sobie wyłapie bardzo niewielką płaszczyznę ostrości. Okay. Jest jeden element na przykład ostry, jeżeli jest taki mocno wysunięty, jak na przykład kwiatki w ręku tej dziewczynki. Albo czasami jest to jedna płaszczyzna, jakiś tam pasek. Chyba gdzieś, nie wiem, czy tam w eksperymentach nie było jeszcze jednego takiego zdjęcia. O, właśnie to. No to jest... To jest właśnie zrobione w ten sposób, że masz wypięty obiektyw, manewrujesz przed aparatem obiektywem. Mm-hmm. I jak wyłapiesz ostrość w tym momencie, kiedy chcesz ją mieć, no to robisz zdjęcie. I w ten sposób to zdjęcie wychodzi naprawdę takie mocno odrealnione.
Mm-hmm. No i tutaj dalej.
To jest to samo. To sama historia. No i tu masz faktycznie jedną płaszczyznę ostrzenia, tak? No, po przekątnej w zasadzie z aparatem, z tą dłonią. Mm-hmm, cała reszta jest taka mocno rozostrzona. Mm-hmm.
No i tutaj ten eksperyment, rozumiem, że
wkładasz... To jest ten eksperyment, który się właśnie nie udał. To były moje pierwsze śliwki do warzywki i nie wpadłem na pomysł, że film, który no niby będzie... No tak, żeby coś takiego zrobić, potrzebowałem aparatu średnioformatowego i włożyć do niego kliszę małoobrazkową, taką typową z tej kasetki metalowej. Mhm. I wprawdzie zakleiłem w aparacie z tyłu okienko, które służy normalnie do odczytywania kolejnej klatki, tylko zakleiłem go czymś białym i tylko od jednej strony. I się okazało, że przy robieniu zdjęcia, jak aparat dostał rzut światła jeszcze od strony obiektywu, no to właśnie się takie ładne słoneczko babidolskie, że tak powiem, mm-hmm. zrobiło.
I to był... wygląda jak kolaż. Mm-hmm.
Trochę.
Skopany. No i to już jest ta sama seria, tylko że z kolejnego wyjścia i tym razem się już udało uniknąć tego mm-hmm. nieszczęsnego słoneczka. To jest fajne, bo to... Format jest zachowany aparatu średnioformatowego, mm. ponieważ jest pisza małoobrazkowa, to jednocześnie się z tego robi taka troszkę panorama, bo mm. to jest no większy niż ten. Mm-hmm.
No i tutaj jeszcze taka podwójna ekspozycja.
I to z przypadku na dodanie.
I z przypadku, no niesamowite to zdjęcie jest.
To jest moja siostra w ogóle. Mm.
No tutaj już wracamy, ale może właśnie... Pokażmy w końcu te portrety, których robisz najwięcej i najwięcej jest na twoim profilu. Bo mówię, tak na Instagramie klip_fotografia albo po prostu strona internetowa klip.vlog.pl. Mhm, też te zdjęcia znajdziecie.
Tak, z tym, że większość tych współczesnych raczej na Instagramie. Mhm.
Czyli już tam nie wrzucasz za bardzo?
Na vlogu rzadziej się pojawiam. W sumie rozkokosiłem się tak na dobrą sprawę na Instagramie.
No i na Instagramie są też takie poetyckie opisy. Tutaj później wam przytoczę.
O matko, wygrzebałaś to.
No i tak.
To jest zdjęcie ze smieny w ogóle. Mhm. Ludzie się nie potrafią nadziwić, że ze smieną można takie zdjęcia zrobić, no bo faktycznie aparat jest no, specyficzny bardzo i taki...
Słyszałeś opinię, że jest beznadziejny, nie?
Słyszałem opinię, że jest beznadziejny, do niczego się nadaje i się okazuje, że jednak się do czegoś nadaje. No i można zrobić smieną zdjęcie, które mhm. jest fajne, ostre, wymaga wprawdzie stosowania dodatkowo jeszcze jednej rzeczy mm-hmm. do pomiaru odległości od fotografowanej osoby albo mm-hmm. przedmiotu. Mm-hmm. To zmiany produkowaną taki dodatek, który się nazywał blik, właśnie dalmierz w sumie taki. Mm-hmm. No i jakby połączyć jedno z drugim, to rzeczywiście można z tym coś wykombinować.
A tutaj Jola pisze, że Mona Lisa, a nie siostra. No tutaj Enerfan pisze, że też woli zdjęcia od sztucznych filmów. Pamiętam pierwsze zdjęcia czarno-białe. Robiłem zmianą, tak? Tutaj fani zmiany. A tu o tym za tym zdjęciem jakaś historia? Oprócz pandemii?
Oprócz pandemii? Nie, ale to był chyba też ten moment, kiedy pandemia była na tyle rozszalała, że nasze mądre władze nam zabroniły w ogóle wychodzenia do lasu, na plażę, kręcenia się gdziekolwiek, po czymkolwiek. No i pani się odważyła, tak samo jak ja się odważyłem, to pani się też odważyła, żeśmy spojrzeli na siebie, stwierdziliśmy, mm-hmm, trudno, mm-hmm. teraz się żyje, może nas nie zawiną za to zdjęcie, no i...
Ale maseczki nie zdjęła.
No skąd, żeby zdjęła?
No a tutaj chyba jedno z najwdzięczniejszych jakby obiektów, zwierzaki i dzieci, nie wiem, to chyba jest dziecko, czy może takie trochę starsze dziecko, nie?
No ja myślę, że to już raczej była studentka, mi się wydaje. Tak? Ale
młodo wygląda.
Tak. No i mamy mistrza drugiego planu w tym wszystkim, nie?
No tak, tak.
No właśnie.
Mamy mistrza drugiego planu. Byłem ciekaw, kiedy...
Cię zaatakuje?
Z pierwszego planu, że się zorientuje, że można się pobawić, czy nie, ale... Mm-hmm.
No i myślę, że kolejne fajne obiekty, to te, tak jak dzieci są wdzięczne do fotografowania, to też myślę osoby starsze, nie? Też tak...
No pan Koen się trafił w Sopocie.
No, proszę.
On był tak wdzięczny, tak pozytywnie nastawiony w ogóle do robienia tych zdjęć. Myśmy tam z dobra, nie wiem, 40 minut.
Ty już chciałeś iść i on dalej, tak?
Nie, ja już nawet nie chciałem iść, bo on tam był z kolegą i to się tak fajnie, tak miło się gadało. Kolega nie chciał stanąć przed obiektywem, ale dlatego to był żaden problem i, i stwierdził, że on chce jak najbardziej, że tak.
No tutaj jakiś pan z kolei, który dorabia, tak?
Na... Pan, który dorabia i ta historia była naprawdę bardzo smutna w ogóle.
Tak?
Czasami jest tak, że komuś robisz zdjęcie i robisz zdjęcia, a czasami jest tak, że robisz zdjęcie i ta osoba z tobą nawiązuje kontakt i rozmawiacie i nagle się okazuje, że poznajesz historię tego człowieka i że ci opowiada, wiesz, tam jednocześnie była jeszcze jego żona, ten człowiek był po wypadku podczas w zasadzie tej swojej pracy. On był animatorem. Podczas pracy animatora właśnie doszło do wypadku i ostatecznie, ledwo się poruszając, wylądował na molo w Sopocie. Dorobiłem sobie parę złotych do życia, ale naprawdę nie wiem, i smutku tyle w tym człowieku było i spojrzenie było urzekające i jednocześnie tak przytłaczające i tak smutne i tak pochłaniające, żeśmy siedzieli i gadali. A tam wylądowałem w Sopocie, nie wiem, po miesiącu czy po dwóch, było dalej tak samo zimno, tam dalej siedział w takiej samej cienkiej kurteczce. Nie, to naprawdę było smutne, ale...
Bo rozumiem, że on także też sobie z nim można zdjęcie zrobić po prostu, tak? Na tym to polega ta jego praca?
Tak, no wiesz, no faktycznie, no można było sobie z nim zrobić zdjęcie i albo jemu po prostu zrobić to zdjęcie, nie?
No to też jakieś pandemiczne spotkanie.
Pandemiczne spotkanie psów i kota na dodatek.
Tak.
Tak na dobrą sprawę, jak przychodziłem i zobaczyłem, że pani wychodzi z kwieciarni, wychodzi z tej kwieciarni, z tymi psy na nią czekały, a pan się pojawił, nie wiem,
ni stąd,
ni stąd, ni zowąd po prostu. I się okazało, że jeszcze ma kota. A to jest Dolne Miasto w Gdańsku.
A tutaj gdzieś w jakiejś stajni?
A za drzwiami jest stary warsztat Kowalski, które się uchowały, które się uchowało w zasadzie wyposażenie. Ojciec tej pani był Kowalem. I tam się utrzymało całe to wyposażenie. Właśnie, i tutaj przy okazji tego zdjęcia masz magię. Pamiętasz, gdyśmy rozmawiali o Voigtlanderze Brillancie? To masz magię tego aparatu. Jakbyś się cofnęła albo pchnęła do nie wiem, czy do następnego, czy nie.
Ja to też nie mam żadnego. Ale do którego zdjęcia byś chciał wrócić?
Jakiegokolwiek, czekaj, wróć do poprzedniego.
Okej.
Okay. Zobacz, to zdjęcie masz zupełnie ostre.
Tak, tak, tak. A tam takie rozmyte są.
A tam to jest niby ostre, ale jest rozmyte.
No, no.
To jest właśnie dla mnie ta magia tych 80-paroletnich szkieł, które no, już mają swoją historię i mają swoją przeszłość w sobie. I wszystkie zdjęcia robione tym aparatem są właśnie takie.
Czyli rozumiem, ty po swoich zdjęciach, widząc je tylko, wiesz, którym aparatem robiłeś, czy po prostu pamiętasz, którym je robiłeś, czy jak to jest? I to, i to.
Formatowych zazwyczaj pamiętam, którym aparatem robiłem, ale wystarczy, że wezmę ten aparat, znaczy to zdjęcie do ręki, albo przepraszam, na nie spojrzę, i będę wiedział, że to już jest ten Brillant. No, to jest jedyny aparat w mojej stajni, który właśnie daje takie efekty. Cała reszta nie jest tak przecudnie miękka, ale rzeczywiście on taki miękki obraz daje.
Tutaj już wspominaliśmy o tych wystawach. No i mamy tutaj kilka zdjęć tej twojej wystawy. Brudne dusze się nazywała ta wystawa.
Tak, 10 historii kryminalnych.
Tak. I tutaj może, może zagadka, może zaczniemy od tego zdjęcia.
No właśnie, może komuś się z tym skojarzy.
Może z czymś się skojarzy, chociaż to myślę, że to ciężko. To było 10 powojennych historii kryminalnych. Czekajcie, bo ja muszę tutaj przejść. O. Może po tym zdjęciu będzie łatwiej. Jest kobieta.
Jest ręka, jest młotek.
I owinięty bandażem. Z jaką zbrodnią byście skojarzyli, z jaką postacią, tak, byście skojarzyli takie zdjęcie. No właśnie, 10 zbrodni i ty jakby odtwarzasz w swoich zdjęciach tę historię. I no, powstaje wystawa.
No powiedzmy, zdjęciem do historii.
Tak.
Może niekoniecznie czasami w sposób bezpośredni, ale tak.
No, ta propozycja tej wystawy, nie wiem, jak to się dzieje, że dostajesz propozycję, żeby zrobić taką wystawę?
Jest propozycja, żebym zrobił wystawę. Ewentualnie przychodzi mi do głowy temat i idę i proponuję dany temat tam, gdzie wystawiałem te swoje prace. Wszystko się odbywało tutaj w okolicy, w Rumi, w bibliotece. No i zaproponowałem cykl 10 prac poświęconych 10 powojennym historiom kryminalnym. Mm-hmm. Polskim. Mm-hmm. No i to zdjęcie jest związane z jedną z tych historii i ta historia, mogę podpowiedzieć, że jest no, w miarę lokalna, bo to się rozgrywa wszystko na Pomorzu. Mm-hmm.
Ta?
Ta.
Nie, to chyba nie.
To chyba tak.
Tak? Mm-hmm. Okej. Okay. Słuchaj, a powiedz mi, a jaki był odbiór w ogóle tej... No, czy to ludzie trochę nie szokuje, że ty tak...
No wyszło na to, że jednak szokuje, bo się pojawiła na wernisażu jedna pani, która była strasznie oburzona w ogóle tematyką tej wystawy. Aha.
I co ona tam mówiła? Miała pretensje, że za publiczne pieniądze?
No publiczne może niekoniecznie, no bo to w zasadzie było za swoje własne pieniądze. Nikt mnie nie sponsorował wykonywania.
Mhm. O,
witaj, cześć.
Cześć, witajcie.
Hej, hej.
Wiecie co, pomyślałem sobie, że z tą fotografią czarno-białą to jest tak, że po prostu większą się ma, o wiele ma się lepszą kontrolę nad cieniami, nad światłocień, stosunkiem bieli do czerni, nad zakomponowaniem tego wszystkiego. No bo jak dochodzi nam cała gama kolorów, to jest ciężko to wszystko okiełznać i trzeba by naprawdę jakiegoś, no... mistrza, bardzo trzeba wprawnego oka, żeby tak samo sprawnie rozpoznawać te rzeczy. Powiem wam, że ja się fotografią w ogóle za bardzo nie zajmuję, zawsze to było obce, ale no, z racji wykonywanego zawodu dużo grafiką. I często sobie robię jakąś, przerabiam swoją kompozycję zdjęć na komputerze, jakiś kolaż na czarno-biały, właśnie żeby mieć ten wgląd, czy dobrze rozłożyłem te właśnie tony ciemne i tony jasne, czy coś mi się nie przechyla za bardzo w lewo pod tym względem, w prawo, a potem sobie to koloruję na przykład na jakieś zwariowane kolory i to daje świetne efekty. Jak chodziłem do szkoły plastycznej, to tam była klasa fotograficzna i zawsze się zaczynało od czarno-białej fotografii, właśnie dlatego, że ona dawała takie możliwości, że można się zbliżyć do fotografii takiej artystycznej o wiele, wiele lepiej, no bo się doskonale widzi właśnie te, jak pracuje światło, jakiś tam walor, kontrast. To wszystko ma się nad tym dużo większą kontrolę, dzięki czemu uzyskuje się lepsze efekty. Nie wiem, czy to ma sens. Jak nie, to proszę mnie poprawić, bo się nie znam za bardzo na fotografii, ale tak mi się wydaje, że tak może być.
Wiesz co, to też, ale mi się też wydaje, że jest jeszcze jeden element. Można przy fotografii czarno-białej odciągnąć uwagę widza od tego, co w zasadzie jest mniej istotne. Te kolory ci jakby
nie rozpraszają.
Nie rozpraszają. One gdzieś tam nie wprowadzają jakiegoś takiego zawirowania. A z kolei pozwalają, czarno-biała fotografia też pozwoli moim zdaniem wyłuskać to, co chcesz bardzo mocno pokazać. I tutaj możesz też zagrać bardzo mocno też kontrastem, bo jeżeli będziesz miał zdjęcie czarno-białe z bardzo dużą skalą szarości i z tej skali szarości część z tej szarości wyrzucisz, no to to zdjęcie nabierze zupełnie innego charakteru i też łatwiej wydobędziesz i pokażesz dokładnie to, co chcesz.
No ale na pewno jest też tak, że ciężko nam na przykład ocenić, które barwy są jaśniejsze, a które ciemniejsze tak na pierwszy rzut oka. A przy czerni i bieli, no to mamy nomen omen czarno na białym to pokazane, nie?
No można, aczkolwiek też możesz oszukać trochę widza, wiesz, bo to wszystko zależy od tego, jaką kliszę, jakiego negatywu do tego wszystkiego użyjesz, bo jeżeli będę robił zdjęcia, no właśnie tak jak robię analogowo i wykorzystam zupełnie inną kliszę, która inaczej będzie... Właśnie, widziałem na przykład czerwień, no bo czerwień na normalnej czarno-białej klisze będzie odcieniem szarości. A jeżeli wezmę kliszę o uczuleniu ortochromatycznym, czyli taką, która czerwień nie widzi, to ona ten czerwień odda, no w zasadzie prawie że czarnią, tak na dobrą sprawę. Tam nie masz szarości. Nie wiem, to jest też fajne, bo możesz na przykład wyłuskać, nie wiem, czyjeś piegi, albo na przykład, nie wiem, ciemno na czerwono pomalowane usta. Możesz kombinować, ale jest fajnie.
Rozumiem, co masz na myśli, że bardzo się sprawnie akcentuje pewne rzeczy dzięki temu. A wiesz co, bo słyszałem, a propos tej czerwieni, słyszałem taką anegdotę, że w dawnej telewizji, jak jeszcze była czarno-biała, to jak panie sobie szminkowały usta na czerwono, to one wychodziły czarne.
No właśnie, to o to chodzi.
No, a i dlatego kazano paniom malować usta zieloną szminką.
Zgadza
co
się.
W studiu wyglądało prześmiesznie pewnie, ale dawało dobry efekt w telewizji, bo nie były takie ciemne te usta. Ale przed chwilą sobie na przykład wziąłem czerwień na Photoshopie, przerobiłem na... dałem desaturację i wcale nie wyszła mi taka ciemna. Wyszła właśnie... Tak, tak. Dałem czerwony i zielony i wyszły mi prawie że takie same odcienie szarości, więc może to chodzi o to, że szminka trochę inaczej, no szminka jest ciemniejsza, szminka nie jest taka jasno-czerwona, taka wiesz, żywa, nie? Tylko jest trochę ciemniejsza jednak.
No właśnie w negatywach chodziło o to, że one miały różne uczulenie na poszczególne kolory i w ogóle w fotografii okresu międzywojennego na przykład i tuż po wojnie było tak, że bardzo często te klisze, które w sumie nawet były normalnymi kliszami, one nie były jakby specjalnie przygotowywane do osiągania określonego efektu, tylko po prostu były zwyczajnie dostępne, były kliszami właśnie ortochromatycznymi. One miały w ogóle bardzo niską skalę czułości na światło, ale jednocześnie nie widziały koloru czerwonego. No i efekt był tego taki, że wszystko co czerwone to jest właśnie to, co mówisz tą szminką. Że aby uzyskać właśnie kolor ust w skalach szarości, a nie czerni, no, trzeba było tak na zieloną, tak?
No Jola tutaj pisze, że na beżowo i może mieć rację, no bo pracowała w TV, no to ja słyszałem, że na zielono, ale to może ktoś przekręcił, a może się da i na zielony i na...
A może to w amerykańskiej telewizji zielony, no bo gdzie u nas za komuny zielone szminki, to pewnie beżowe tylko były.
Tak. Jak czerwonej nie było, to dopiero zielone.
Ale tutaj jeszcze wracając do kwestii tej fotografii jeszcze międzywojennej, też jest kolejna ciekawostka. Jak ludzie na przykład odtwarzali po wojnie malowania samolotów, na przykład biorących udział w wyścigach lotniczych, w konkursach lotniczych i tak dalej, które były, no w zasadzie jak popatrzysz na zdjęcia z tamtego okresu, one są takie mocno czarno-białe i do tej pory toczą się czasami bitwy, czy ta czerń jest w rzeczywistości, nie wiem, ciemnym, ale nie czerwonym kolorem, czy raczej jest to czerwieniu. I później, no, do tej pory jest z tym problem. Ale rzeczywiście, i to jest to, co dzisiaj z kolei można wykorzystywać, bo możesz zrobić bardzo kontrastowe, bardzo wyraziste zdjęcie, Jeżeli, nie wiem, na przykład zrobisz makijaż z mocnym wykorzystaniem czerwieni, jednocześnie to zdjęcie mocno nie doświetlisz, to w zasadzie możesz wyłuskać z twarzy same oczy i usta. No, naprawdę jest mnóstwo możliwości kombinacji. No. I za to właśnie uwielbiam tę czarno-białą fotografię, że ona jest bardzo kreatywna. No niby jest prosta i tam nie masz kolorów, a jednocześnie te kolory są i możesz z nimi robić tak na dobrą sprawę prawie co ci się żywnie podoba, wiesz?
Dobra, dziękuję bardzo za rozmowę. Przyłączam się na odsłuch. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.
Pozdrawiam się.
Dzięki. Cześć, papa. Trzymaj się.
Cześć.
Słuchaj, to wiesz co, to ja nie wiem, jaka to jest zbrodnia. Czy wy wiecie, jaka to jest zbrodnia? Monika, ty wiesz?
No.
Ja to nie wiem, bo ja myślałam, że wiem, ale chyba widzę, że pomyliłam z jakąś inną. Mówisz, że lokalna, pomorska jakaś, tak? Ale może powiesz, jakie lata?
70?
Przełom 70. i 80., bo dochodzenie naprawdę sporo trwało. I facet był jednym z ostatnich zbrodniarzy skazanych na karę śmierci. Mhm. A w ogóle trafili na niego przez świnię.
Przez świnię.
Tak, może to coś komuś podpowie. No i rzeczywiście jest to historia bardzo lokalna. Ciekawostką z tym młotkiem jest to, dlaczego on owijał ten obuch bandażem.
Nie wiem. Nie chciał, żeby została ta krew na tym.
No właśnie wszyscy tak myślą, a to nie do końca o to chodziło. On wymyślił sobie, że... No bo musiał się przemieszczać z tym młotkiem, nie? Mm-hmm. Młotek trzymał schowany gdzieś tam za paskiem i zazwyczaj, no przecież nie miał go na wierzchu. Go owijał w bandaż dlatego, żeby go nie ziębiło. Nie, poważnie, to jak... była kwestia komfortu po prostu samego wykonawcy, a nie...
No naprawdę, taki myślący w przód o swoim komforcie, no, tak, morderce.
Tak, no, dbało bardzo o siebie.
Czy ktoś kojarzy? No ja nie kojarzę niestety.
No, mimo że jeszcze to miejsce pracy tego pana zakład naprawczy taboru kolejowego w Gdańsku.
No to... Ja nie zgadam. Monika, to zgaduj ty.
Ja wiem.
To mów.
Chodzi o zbrodnię popełnianą przez Tuchlina.
Tuchlin.
Skorpion.
O, ja też słyszałam o tym. No to i pamiętacie, ile tam tych...
Nie pamiętam, ile on tam miał na sumieniu, ale pamiętam z kolei, że milicjanci mieli potworny problem, bo w zasadzie faceta można było złapać już tuż po tej pierwszej chyba, albo po drugiej zbrodni, chyba nawet po pierwszej, bo wyrzucił młotek do wody, do kanału. Milicjanci ten młotek znaleźli i na młotku było bicie, że tak powiem, była punkcja zakładów naprawczych taboru kolejowego w Gdańsku i oni tam trafili. Tylko że Tuchlin w tym samym czasie on był świeżym pracownikiem tego zakładu naprawczego, taboru zakładów naprawczych. Jakby nie został, nie zdążył być wpisany do ewidencji, na listę pracowników zakładu pracy.
Aha.
No i odeszli wtedy z kwitkiem, a on tam
dalej działał, dobra.
A trafi na niego przez świnię, bo się okazało, że ukradł świnię.
No, ale jak to połączono z tą zbrodnią? Aha, czyli...
Zaczęto już później grzebać, ale faktycznie jakby...
Czyli rozumiem, problemy z dostawami mięsa go przypiliły, ukradł świnie, trafił na policję.
Bardzo, ale faktycznie jakby świnie się przyczyniły do zatrzymania Tuchlina.
A on tylko mordował te kobiety, czy on też je gwałcił?
Z tego co pamiętam, mordował wyłącznie.
No dobra, to może wróćmy do tego zdjęcia i podpowiedź taka, że możemy sobie wyobrazić, że gdzie to jest. Co to za gabinet? Co to za...
To mieszkanie. To mieszkanie to rozmowa z żoną sprawcy. To rozmowa z żoną sprawcy możemy podpowiedzieć inaczej, że chyba to jest najtragiczniejsza postać, jednocześnie najbardziej zawiła, jeżeli chodzi o osoby podejrzewane o bycie seryjnym zabójcą. Mhm.
Lata, może podpowiem, jakie to były lata.
70.
Tak, tak, tutaj, że od 64 do 70. No i sprawca tam podejrzewany tak o morderstwo na... Liczne morderstwa na kobietach.
Na liczne, tak. I w zasadzie to, co, że tak powiem, zmusiło władzę, zmusiło milicję do takiego intensywnego poszukiwania, to to, że jedną z ofiar była siostrzenica...
Prominenta.
Tak, tak. A sprawa działa się wtedy, nabrała wtedy biegu pod kryptonimem Anna, bo pierwszą właśnie ofiarą
była. Tak, i nawet na... To nie mówię.
Nakręcili taki film.
No właśnie,
Anna i wampir.
A to już dobrze podpowiedziałaś. To już myślę, że ktoś teraz zgadnie. Co to?
Oczywiście, że.
Co to za zbrodnia? Co to za seryjny morderca? No dawajcie, znaczy, dawajcie na czat. No,
posądzane, że tak powiem, o to oskarżone.
No i co ich. I ostatecznie jakby żona. Wrobiła.
No ostatecznie żona go wrobiła, nawet nie powiem, że wsypała, no bo to nawet nie było wsypanie. Tylko powiedzmy sobie szczerze, że wrobienie faceta. Chciała się go pozbyć.
A policja chciała, milicja chciała koniecznie kogoś znaleźć.
Sprawcę żywego. Mhm. No bo tak chodziło o to, żeby komuś wytoczyć proces.
Żeby to była pokazówka.
No i zrobili pokazówkę z tego. Mhm.
No i tam po latach dzieci, tak, tego no, prawdopodobnie fałszywie oskarżonego, przyznały się, że matka też ich jakby namawiała do tego, żeby...
Zgadza się, tam jeszcze jego brat, o ile pamiętam, próbował jakby odzyskać, walczył o godność tego sprawcy i ten który... zginął w bardzo dziwnych okolicznościach. Mhm, mhm.
No, na czacie widzę, nikt nie rzuca.
Nie ma pomysłu.
To my powiemy, kto to był. To był po prostu wampir z Katowic, tak?
Tak, Zdzisław Marchwicki.
Zdzisław Marchwicki, czyli można powiedzieć, że ta zagadka tego seryjnego mordercy nie została rozwikłana tak naprawdę, tak? Bo dalej nie wiemy, kto tak naprawdę to zrobił, a on został skazany pokazowo, choć był niewinny.
Zanim go skazano... Te zbrodnie ustały, no tylko, że no właśnie, no milicja potrzebowała jakby żywego sprawcy, a nie martwego. No.
Tak, bo jedną z ofiar była bratanica Gierka, no i wtedy właśnie śledztwo nabrało rozpędu i trzeba było szybko znaleźć kogoś, sprawca, kto za to odpowie. Tutaj był ten Tuchlin, o, ale to myślę, że...
No i to jest ciekawostka.
To jest ciekawostka, zbrodnia, gdzie jakby współwinni, obserwatorzy tej zbrodni przysięgali na krzyż, że się nie wygadają.
Że się nie wygadają.
Tak, nawet podobno organizowali sobie wycieczki na Jasną Górę, gdzie się właśnie modlili o to, żeby nikt ich tam, o bezkarność się modlili. O tak, takie tutaj...
No i faktycznie ta bezkarność im, że tak powiem, przez długi czas się udawała. To nie było tak, że to były modlitwy zupełnie niewysłuchane, że tak powiem.
O, tutaj Katut. Grzesiu...
20 zł. Pozdrawiam.
Dzięki Jolu za donata. Przepraszam, że się nie wyświetlił, ale coś tam mam widocznie w OBS-ie źle ustawione. No i Grzesiek zgadł. Zbrodnia połaniecka. Zgadza się.
No Grzesiu, tak dokładnie o to chodzi.
Tak, tutaj... jakby Jan Sojda, tak, który Sojda był zwany...
Królem z Rambina w ogóle.
Tak, trzymał tam w szachu całą tą wieś i to go jakby tak nakręcało, tak, że on jest taki bezkarny, że tam wszystkimi rządzi. No i pewna rodzina trochę mu tam w jego mniemaniu za skórę zalazła.
Tak, a to już trwało ładnych parę lat, bo się w sumie zaczęło jeszcze w latach... tuż powojennych, tam 46 rok, kiedy Jana Sojdę oskarżono o gwałt. Mm-hmm. Od tego się wszystko zaczęło i w sumie jedną z osób, o ile nie no właśnie tą najważniejszą, która jego doprowadziła przed wymiar sprawiedliwości, Sojdę, była osoba z rodziny tych późniejszych ofiar. Mm-hmm,
mm-hmm. No i tutaj niestety ta zbrodnia jakby działa się na oczach tam kilkunastu osób, tak?
Kilkunastu osób, które wracały,
wracały z pasterki, więc były mocno nietrzeźwe.
No tam zresztą ten alkohol był dla nich specjalnie przygotowany w tym momencie, bo musieli tam już mieć swoje w czubie, jak wracali z tej pasterki. No i to była zbrodnia przy takiej ilości świadków. I to jest niesamowite, że jednemu człowiekowi udało się
zaszantażować
w zasadzie praktycznie całą wieś.
Tak, i on też mnóstwo łapówek też dawał, tak. Raz, że szantażował, a dwa też, że podpłacał ich. I bardzo długi czas zajęło tam w ogóle w sądzie, żeby przełamać tą zmowę milczenia.
Tak, w gruncie rzeczy jeden z chłopców, z mieszkańców tej wsi ostatecznie jego pogrążył i rzeczywiście w końcu udało się człowiekowi dobrać do skóry, ale długo to trwało, naprawdę długo to trwało, a sprawa była naprawdę oczywista i to jest przerażające, że...
No ale tu o tyle finał pozytywny, że faktycznie...
Pozytywny, ale to przerażające jest to, ile to trwało i to, jak bardzo można zastraszyć ludzi.
No i zamordowano młodą kobietę w ciąży. I jej męża.
I dziecko.
I jeszcze jej brata. Brata tej 18-latki. Tak. 12-letni chłopczyk jeszcze zginął, czyli właściwie 4 osoby, można powiedzieć. Zostały brutalnie zamordowane. Próbowano upozorować wypadek. No ale na szczęście z biegiem lat to w końcu...
Ujrzało światło.
Tak, rozwikłano. No i tutaj... Taki no może najbardziej ostry.
A to jest historia, która w zasadzie do tej pory nie jest rozwiązana.
I to najświeższa z tych wszystkich historii, bo ona się wydarzyła w latach 90.
Tak.
Zdjęcie nosi tytuł Prawie zimny trup, tak? Mhm. Czy w ogóle nadajesz części zdjęć jakieś tytuły, czy wszystkim, czy jak
wiesz
to jest?
Co, no tutaj jakby...
To pod wystawę pewnie.
Te zdjęcia, które były przygotowywane pod wystawę, one były powiązane z określonymi
historiami.
No, tak. Tutaj akurat była kwestia zabójstwa dwojga studentów.
Może czat zgadnie. Gdzie to się może wydarzyło? Czy pamiętacie tą historię?
Do tej pory nierozwiązana. Do tej pory jest nierozwiązana. Tam praktycznie prawie nic nie zginęło. Tam prawie nic nie zginęło poza aparatem fotograficznym, który był własnością dziewczyny.
To jakiś po prostu nawiedzony fotograf. Może to był ten Hasselblad, tak?
Nie, to był zwykły, prymitywny Zenit, który ona miała, więc to nawet trudno powiedzieć, żeby ktoś się połaszczył na aparat. I zginęły dokumenty jej, Ani i Piotra, i partnera.
Znowu Grzesiek trafił, że to było tak, w górach stołowych.
Tak, w górach stołowych pod narożnikiem. I w zasadzie do tej pory historia jest niewyjaśniona. Jest mnóstwo wątków, począwszy od historii związanej z nazistami, no a skończywszy na przemycie. Nie wiem, były prowadzone jeszcze jakieś prywatne śledztwa, prywatne dochodzenia. Ich zastrzelono z broni, która była w zasadzie w powszechnym użytku w okresie międzywojennym i stąd między innymi był ten pomysł na poszukiwanie sprawców wśród nazistów. To była też okres,
to była 10. rocznica samobójstwa Rudolfa Hessa.
Dokładnie, więc też było podejrzenie, że oni może coś
rytualnie
widzieli, coś sfotografowali. Ale była też, gdzieś tam w czasie pojawiła historia z przemytem, który tam się w górach stołowych faktycznie tamtędy jeden ze szlaków przechodził.
Coś widzieli może.
Być może coś widzieli po prostu. No tak czy inaczej, no skończyło się, no tak jak się skończyło, bardzo przykry sposób.
I co, on upozorowany był niby gwałt, tak, ale nic takiego nie miał miejsca i...
Tak, no był upozorowany gwałt, ale gwałtu w sumie nie było. Ofiary były częściowo rozebrane. z tego co pamiętam, dziewczynę zabito na miejscu, a chłopaka podczas próby jakiegoś tam oddalenia się albo na odwrót, nie pamiętam dokładnie jak było, ale jedno i drugie zostało po prostu zastrzelone.
A powiedz mi, a to zainteresowanie kryminalistyką i taki pomysł, żeby to odtwarzać, to jak on się narodzi w twojej głowie?
Zainteresowanie kryminalistyką wzięło się chyba z niezrealizowanych marzeń, jeżeli chodzi o pracę zawodową, bo...
Chciałeś być śledczym, detektywem?
Tak, chciałem być technikiem kryminalistycznym, ale niestety kategoria zdrowia uniemożliwiła mi to, nie mogłem pójść dalej w tym kierunku i...
I dlatego możesz spokojne, normalne życie prowadzić?
Mogę spokojne, normalne życie prowadzić. No ale co zostało w głowie gdzieś tam z tyłu, no to zostało.
No ale tam jedna pani się oburzyła na to, ale słyszysz od innych osób też, że to trochę takie dziwne odtwarzać te sceny.
Nie, jakoś nie? Tylko ta pani była taka mocno zgorszona.
Zgorszona. Tym faktem. Także zresztą i mówisz, ile tych zdjęć powstało?
10 historii było.
10 historii było. I powiedz mi, no dobra, ty sobie musiałeś na tą wystawę, mówisz sam, we własnym zakresie wydrukowałeś wielkoformatowo te zdjęcia, tak?
Wydrukowałem wielkoformatowo te zdjęcia, no oprawiłem antyramy i tym podobne rzeczy. No jakby to tutaj koszty były, że tak powiem, po mojej stronie.
A powiedz mi, czy masz, czy może myślisz o tym, żeby na przykład coś takiego w formie albumu powstało? Czy to są za duże koszty?
Nie myślałem, mi się wydaje, że to są trochę duże koszty i w sumie no właśnie, potem kwestia, nie wiem, dystrybucji, rozprowadzenia tego.
Nie, widzisz tego. No ale może dla jakichś fanów faktycznie, wiesz, takich tej kryminalistyki, może to byłaby jakaś gratka, no nie wiem. Tak sobie pomyślałam, że fajnie by to, no fajnie by było w ogóle jakiś album, nie? Mieć swój. A tworzysz w ogóle takie albumy? Pojedyncze czy raczej nie?
Nie tworzę albumów, jeżeli już, to robię kalendarze.
O, ja też ostatnio właśnie robiłam. Co roku na święta pod gwiazdkę.
Robię sobie kalendarze. Sam kalendarze i faktycznie gdzieś tam ewentualnie w ramach rodziny gdzieś tam faktycznie...
Dystrybuujesz.
Dystrybuuję, ale nic więcej, no tylko te kalendarze. O tej było też ciężko znaleźć osoby, które były generalnie chętne do tego wszystkiego, no bo to... Szczęście się koleżanka zgodziła, ona powiedziała, że ona w zasadzie może być w każdy sposób mordowana, zarówno przy pomocy młotka, jak i strzału w głowę, czy cokolwiek innego.
Więc ale koleżanka żyje, to tylko upozorowane to zdjęcie jest.
Tak, żyje, ma się.
No właśnie, to jak już jesteśmy przy takich odważniejszych zdjęciach, to przejdźmy do tego, do tej wisienki na torcie. Czyli do aktów, bo Krzysiek, który najpierw twierdził, że taki nieśmiały w ogóle i on tylko będzie fotografował kwiatki.
Ja nie wiem, o co ty mnie posądzasz, naprawdę, ja tego nie potrafię zrozumieć.
Od dzieci, piesków, portretów.
Krzątków i badelków, zgadza się.
Tak, mamy już 22. Piękny akt, nie, naprawdę, tak jak, no mówię... No wydaje mi się, że to jest właśnie to, o co chodzi, nie? Że to jest po prostu takie delikatne wszystko, wysmakowane, nie podchodzi po to tak tutaj często przywoływane szczucie cycem, tylko to jest po prostu piękne i często jest tak, że w ogóle twarze tych modelek są ukryte, tak jak choćby tutaj, więc tu nie chodzi o to, żeby tam epatować na gościu konkretnej osoby. No i powiedz, jak to było za pierwszym razem? Czy to jest... Jeśli chodzi o taką sesję rozbieraną.
No to akurat nie był pierwszy raz, no dobra.
No mówię, no nie wiem, które to będzie, tylko no...
Trudno mi powiedzieć, bo już nie pamiętam w sumie tego pierwszego razu.
Ale to ty zaproponowałeś, czy modelka zaproponowała?
Nie, nigdy nie było tak, że modelka zaproponowała. To gdzieś ja w którymś momencie nabierałem w sobie na tyle odwagi, żeby pójść i zaproponować zdjęcie i...
A czy to jest tak, że czasami zaczynacie od zwykłej sesji, a potem mówicie, że może jeszcze to?
Nie, jeżeli już jest taki układ, że zaczynamy od zwykłej sesji, to rzeczywiście to jest tak, że jest jakaś jedna czy dwie zwykłe sesje i później w zależności od tego, jak się tam dogadujemy między sobą, przepraszam, to wtedy faktycznie potrafimy pójść w taką sesję aktu, ale tak, żeby w ramach jakby jednego spotkania, to tak niekoniecznie. Mhm. To jest też kwestia tego, żeby się, nie wiem, modelka przyzwyczaiła do mnie, tak, że te zdjęcia no, będą takie, a nie inne i że w zasadzie będą delikatne i będą łagodne, przeważnie, powiedzmy. Ale też ja się staram, żeby ona jednak mimo wszystko operowała gdzieś tam w granicach raczej wyobraźni te zdjęcia, niż właśnie wykładania kawy na ławę.
No. Mhm. Mhm. No właśnie. Czekajcie, muszę tutaj... O, dobra. O, a tutaj coś, powiedzmy, dla wielbicieli seksualnych RPG. Gdzieś tutaj miałam nawet właśnie, co ty tam napisałeś na tym Instagramie, Marko, o tym zdjęciu.
Na moje...
czekaj, gdzie ja to mam? Coś było... A, słuchajcie, jak jest opisane to zdjęcie. Dziś będziesz usługiwała innemu panu. Za chwilę weźmie ode mnie ten palcat. Będzie brutalniejszy niż ja. I w zależności od rangi ewentualnego przewinienia dostaniesz razy na tyłek lub piersi. Kiwnęła głową, potwierdzając, że zrozumiała. Pamiętała, jak skończyło się jej ostatnie pytanie, które zadała pomimo braku zgody. Ja się bardzo rozwinęłam, bo ja się dowiedziałam, że jest coś takiego jak palcat.
Jest, to jest właśnie to, co trzyma ten palcat.
No.
Przedmiot w zasadzie tak na dobrą sprawę związany raczej z jazdą konną, a nie z zabawami damsko-męskimi, ale można wykorzystywać na, wiesz, mi bardzo różne sposoby.
No, jest tu dużo gry wyobraźni, niewiele w sumie widać na tym zdjęciu, żadnej twarzy, było, jest zabawa po prostu, jest zabawa i są też... Drobne szczegóły.
Są drobne szczegóły, nie ukrywam, że nie.
Także
mają właśnie skupić uwagę i przyciągnąć wzrok i dać do myślenia.
Tak, także mówię, teraz będzie trochę więcej czasu na spędzanie czasu z rodziną, z tymi drugimi połówkami. Także może też się zainspirujecie do jakichś zabaw w sypialni. Czemu nie? Czemu nie? A tutaj powiedz mi, takie sesje, to jest tak, że to też są twoje pomysły, czy to też modelka dużo?
Wiesz co, chyba zależy, na kogo trafisz, bo czasami jest to mój pomysł na sesję, czasami się okazuje, że...
Ona ma lepszy?
Lepszy albo inny, albo nagle się okazuje, że w kuferku zabaw znajdują się bardzo różne przedmioty, które można wykorzystać do sesji i wokół tych przedmiotów zbudować historię. No bo to bardzo często w zasadzie, wiesz, historię buduje gdzieś tam wokół przedmiotu na przykład. Mm-hmm.
A jak wy się w ogóle odnajdujecie z tymi modelkami? To one się do ciebie zgłaszają przez Instagrama, czy to ty sobie upatrujesz kogoś?
Zazwyczaj ja upatruję, no chyba, że któraś się chce do mnie zwrócić.
No ale tak z łapanki na taką sesję to...
No z ulicy raczej nie złapiesz, tak. To się zgadza.
No a powiedz, Moniko, ciebie zapytam. Jak ty w ogóle się zapatrujesz na te właśnie sesje? Czy ty miałaś jakieś obiekcje, czy...
Powiem tak.
Czy trochę stresu było?
Zawsze dla mnie stres i zawsze bardzo przeżywam taką sesję. A potem, jak widzę efekty, to bardzo mi się podobają.
No, także widzicie, tutaj jest wsparcie drugiej połówki.
Jest zdecydowane, potem z Monią jeszcze oglądamy te zdjęcia.
Inspirujecie się sami. Ale już tak daleko nie będziemy tutaj brnąć. O, i tutaj takie właśnie bardzo...
Tutaj krawiec?
Krawiec, tak. Tutaj ostrożnie z takimi zdjęciami YouTube ma na tym punkcie.
No ma.
Ale... To nie są tak do...
Ale one nie są...
Nie są nagie tak naprawdę.
One nie są dokładne, te zdjęcia.
No trudno, słuchajcie, no najwyżej nas ściągną z YouTube'a, złapią się tylko ci na żywo. Tutaj nago, ale w trampkach, na gdańskiej starówce. Opowiedz, jak się taką sesję robiło, no bo to już jest... jeszcze reakcje przechodniów wchodzą w grę.
Reakcje przechodniów wchodzą w grę i tutaj było najciekawsze to, z której strony ci przechodni się zbliżali, bo jeżeli się zbliżali od tyłu, to nie było problem. Chociaż tutaj po pani widać, że nieprzesadnie jest jakby zachwycona obrazem. Mm-hmm. No ale no jeżeli ktoś się zbliżał od strony pleców modelki, no to faktycznie no, widział, że są robione zdjęcia i może coś ciekawego powstawać. Mm-hmm. Ale już jakby od mojej strony idąc, no to faktycznie można by się doszukiwać nowości, której w sumie na tym zdjęciu nie ma tak na dobrą sprawę. Mm-hmm.
A to w jakich godzinach było takie zdjęcie robione?
Wczesne południe, w ten sposób to określmy. I to rzeczywiście jest stalówka gdańska, to myśmy tam, wiesz, jakby nie szukali jakichś bardzo, bardzo ustronnych miejsc.
Polecam ci do aktów też Mechelinki, bo też raz się tam natknęłam na fotografa z modelką i właśnie były nagie zdjęcia robione. Także tak. Ale oczywiście musisz iść tam w tym kierunku, na prawo od mola. Także tak. Czy ja coś tu jeszcze mam? O, jeszcze mamy taki akt. No właśnie, tak to wygląda, że nie widzimy. Też się możemy jakiejś historii domyślać. Bardzo taki delikatny. Ale nie wiem, takie miejsce takie podejrzane, jakieś takie mury obskurne. No to też przywołuje jakiś taki pomysł na, no nie wiem, że ktoś jest w jakimś niebezpieczeństwie, nie? Że w jakiejś opresyjnej sytuacji.
Niech sobie wyglądający myśli, co tam chce do tego wszystkiego. Mm-hmm.
Czy my coś jeszcze tu odważnego mamy? Nie, dobra, wracamy nie, tu. I już nie ten. No i widzisz, taki YouTube założy się, że to będzie dla niego gorsze niż palcat.
Jest to całkiem możliwe. No mam nadzieję, że nie dostanie się jednak po głowie za to.
No, to jakieś plany noworoczne, zakupowe. Albo w ogóle co najlepszym jest prezentem dla fotografa, Monika?
Co? To, co mi podpowie.
Aha.
Boję się kupić niektóre rzeczy, bo boję się, że będą nietrafione po prostu. Uh-huh. Ale podpytuję, jakie ma marzenia na przykład. Uh-huh. No i wtedy może jak będziesz grzeczny,
dostaniesz.
Czy jestem niegrzeczny? Ja mam tylko palce w ręce czasami.
Czasami palca, tym sam dostaniesz. To nie zdradzamy, co dostanie od Mikołaja w tym roku.
Już wie. Wybrałem.
No to zdradź, co tam będzie pod tą choinką.
Nie kojarzysz, przypominasz sobie Pentacona Sixa, ten aparat właśnie, który był taki wielofunkcyjny. Element do ustawienie ostrości, do celowania. Ja już mam problemy lekkie ze wzrokiem i jest kominek, czyli to miejsce, gdzie patrzysz z góry, jak chcesz robić zdjęcie i chcesz w miarę ostro to zdjęcie zrobić. Niemcy niektórzy mówili z NRDFN-u. Wykonali specjalny kominek do niego, czyli właśnie ten dekielek, tę górę z lupką, z taką regulacją dioptrii. Można to sobie faktycznie do określonej, nie wiem, nawet wady wzroku dostosować. Jest to element, który nawet jeżeli się gdzieś tam pojawi na aukcji czy gdzieś, no to znika w miarę szybko, a tutaj Moni się udało wytropić. Widziała, że poszukuje.
Tak się przejęłam, że obudziłam się o 6 rano i zaczęłam przeglądać internet z paniką w oczach, czy może coś trafię, co mu się podoba.
No i się udało.
Nie trafiła, no.
No, Mikołaj miał szczęście w tym roku. A powiedz, Monika, a nie masz czasami, nie jesteś czasem zazdrosna o to hobby, że za dużo czasu tam siedzi z tymi aparatami, gdzieś tam, wiesz, jedzie rano, nie wiem, łapać wschód słońca?
Czasami, jeżeli czuję, że już przegina, to mu daję delikatnie do zrozumienia. Ale jest okej.
Ja nie przeginam, wcale nie. Ja uważam, że to jakieś.
A jeżeli widzę, że bardzo tego potrzebuję, to wręcz go sama wypycham.
To jakieś jeszcze plany, pomysły takie fotograficzne, co byś... Może pomysł na właśnie jakąś taką serię, tak jak miałeś tą serię z tymi zbrodniami.
Mam pomysł na serię, który na dodatek by w pewnym sensie się ze Sławkiem Płatkiem wiązał.
Sławek Płatek, to nie wiem czy pamiętacie, tutaj mieliśmy z nim spoilera. To taki nasz wspólny znajomy. Bo w ogóle po tym jak Krzysiek mnie tam spotkał na tej plaży, Potem się do niego odezwałam i się okazało, że no, z Moniką się znamy, my dwie, a my też właśnie znamy się ze Sławkiem, tutaj, który jest filmoznawcą. Czyli co? Czyli jakieś zdjęcia z planu?
No, seria fotosów.
No, super. No, no, to będzie dobra kolaboracja, myślę. A czy Sławek już o tym wie?
Nie. No to jeżeli usłyszę, to pewnie będzie wiedział. Ale nie, no faktycznie coś takiego mi chodzi po głowie. Mm-hmm. Rzeczywiście, taką serię, nie wiem, w nawiązaniu chociażby do starych filmów kryminalnych, czy do...
Taka stylizowana.
Tak, czy do filmu, który chyba powinnyście obydwie znać i obydwie mm-hmm. kojarzyć, Człowieka na torze.
O, mhm.
A myśmy to oglądały.
No ja wiem, że to oglądały.
Tak, ze Sławkiem.
Ja wiem,
no. No. No właśnie, bo ja w ogóle w pierwszych zapowiedziach tej audycji źle, mylnie, tak, nazwałam to retrofotografią. Weź, jakbyś mógł wytłumaczyć, jaka jest różnica między retro...
Ja myślę, że to jest taka typowa fotografia analogowa po prostu, mhm. z wykorzystaniem tych aparatów analogowych i materiałów tych wszystkich, powiedzmy, fotograficznych, fotowrażliwych, które są dzisiaj normalnie dostępne i...
Jak ja zobaczyłam sepię, to od razu, a retro.
Nie.
To nie tak.
Troszkę nie tak. Nie. No sepia to jest jakby efekt chyba wtórnej pracy gdzieś tam nad zdjęciami. Coś, co można uzyskać, ale nie trzeba już na etapie powstawienia samej odbitki.
No patrzę, czy coś piszą o tych rozerotyzowanych delikatnie zdjęciach, ale nie. Nic tutaj się nie burzycie. Czyli spodobało się, czyli się spodobało, no, czyli jest właśnie z gustem i nikt tutaj nie zgłasza sprzeciwu. To jak już jesteśmy przy filmie i przy fotosach, to czy ty coś na tym zarabiasz?
Niestety nie.
A...
Wszystko trafia do szuflady, wszystko ląduje gdzieś tam w zakrętach.
A czy zdarza się, że ktoś na przykład nie wiem, zgłasza się do ciebie i chce, żebyś zrobił, no nie wiem, tak jak ludzie zabierają sesję rodzinną, to ty żebyś zrobił sesję rodzinną właśnie w analogu, to wtedy chyba byś mógł za to wziąć pieniądze.
Mógłbym za to wziąć pieniądze, tylko obawiam się, że
nie, chyba... Nikogo na to nie stać!
Nie, że ja bym tego psychicznie nie zniósł.
Dlaczego?
Problem polega na tym, że ja robię zdjęcia tak, jak lubię, tak jak ja chcę, jak ja lubię robić te zdjęcia, tak jak je czuję, tak jak czuję otaczającą mnie przestrzeń, ludzi, których spotykam.
A, czyli rozumiem, że...
A nie tak, jakby oni tego oczekiwali. Tutaj czasami jest kwestia właśnie tej rozbieżności, że ja to inaczej widzę. Nie wiem, dlatego raz się w życiu skusiłem na zdjęcia ślubne i to był weselny w sumie. I to był pierwszy i ostatni raz, kiedy się na to skusiłem.
Co, panna młoda się do ciebie już nie odzywa?
Nie.
Ale nie byłeś jedynym fotografem na tym weselu chyba.
Na szczęście nie, ale nie. Potem w pracy, nie wiem, chyba jedna czy dwie pary, które no, wiedziały, czym się zajmuję, próbowali mi zasugerować może właśnie w jakieś tam jest zdjęcia z wesela. Powiedziałem, że nie. Ja bym wolał, żeby oni poszukali na kogoś, kto się tym zajmuje zawodowo. Z dwa albo trzy razy trafiłem chyba na taki profil ludzi właśnie na Instagramie, którzy robią zdjęcia ślubne, weselne, w takim klimacie, który mi się podoba, ale rzadko kiedy się trafiają tacy odbiorcy, którzy byliby tym zainteresowani. Mhm. Więc nie, mi się wydaje, że nie, no chyba, że...
No wiesz, ja to sobie tak widzę,
że... komuś się spodobają zdjęcia po prostu, które ja zrobiłem, które ja robię i będzie chciał
Godzi się
kupić,
na to, że ty robisz po swojemu, godzi, nie?
Godzi się na to, że będę robił zdjęcia po swojemu, ale jeżeli miałbym się dostosowywać do kogoś, do czyichś potrzeb,
to nie.
Niekoniecznie.
Ale taka oferta, że ktoś widzi, jak robisz i godzi się na to, że tylko kwiatek będzie ostry, a jego właściwie nie będzie widać na zdjęciu, to wtedy...
No tak, no ale to właśnie, trzeba mieć...
dystans do siebie.
Dystans do siebie spory i... Mm-hmm. No i to, że właśnie będzie tylko w ten kwiatek ostry, a że ciocia, wujek, babcia, czy ktokolwiek inny, no to...
Nie rozpoznają się na zdjęciu.
Nie rozpoznają się na zdjęciu i powiedzą, że to zdjęcie jest do kitu, no bo w zasadzie nie widać, nie wiem, mnie, tylko widać jakiś kwiatek, który jest nie wiadomo po co na tym zdjęciu. No to...
Znaczy ja szczerze w ogóle nawet nie przyszło mi do głowy, żeby na weselu takie zdjęcia móc robić, ale już taką sesję ślubną, jak się robi później, to jak najbardziej bym coś takiego widziała. No i tutaj widzicie zdjęcie z planszy. Palacze to też chyba taki wdzięczny temat, bo...
A żeśmy go przypadkiem w ogóle z Moniką trafili.
W lesie.
W lesie, na leśnym parkingu. Tam chyba dwóch tych chłopaczków siedziało, sobie gadali, plotkowali. Jeden właśnie palił tego elektronicznego papierosa. No, no to jest para, więc o ile z normalnego to ta para, no ten dym będzie no taki sobie. Aha. No to z kolei z elektronicznego już chyba jego kolega był trochę bardziej, że tak powiem, rozgarnięty w tym co zamierzamy zrobić, bo ten rzeczywiście w pierwszym momencie się mocno zbuntował, ten mówi, no ale ty jesteś pod słońcem, będzie tylko twój...
Dokładnie, nikt cię nie rozpozna.
Nikt cię nie rozpozna. A no dobra, to weź lub. No i tak to powstało. No.
A jeszcze chciałam o te modelki. Czy to jest tak, że wracasz do sesji z tymi samymi? Macie, że wiesz...
Może... Wracam. Mhm. Wracam. Zazwyczaj jest tak, że jeżeli już kogoś takiego poznam, kto faktycznie jest no, na tyle odważny i zdecydowany, no to wracamy do tych zdjęć.
A czy jakaś fajna kolaboracja się udała przez konto na Instagramie? Czy... Bo od kiedy masz w ogóle to konto na Instagramie? Właśnie. Jakoś to w tym roku, tak?
To jest świeżynka.
No świeżo, widziałam tam sprzed 30 tygodni tam te najstarsze zdjęcia.
To jest świeżynka. Teraz, 27, mam nadzieję, że po świętach coś się uda. Mhm.
Właśnie z Instagrama coś to wyszło.
Z Instagrama. Mhm. Też z Pomorza i właśnie jest szansa, że coś tam wyjdzie. Pani tematycznie może trochę związana z tobą, bo też morsuje.
Też morsowanko.
Też morsowanko. Gdzieś na jakimś jej zdjęciu wyłapałem jej plecy mocno pokryte tatuażami i się spytałem, czy wejdzie do wody i zresztą czy tam wytrwa. A stwierdziła, że tak. Ona fotografuje, nie wiem, czy jej partner, czy jej znajomy też fotografuje, więc no chyba wie.
Właśnie, osoby wytatuowane to też dobry chyba.
Bardzo dobry.
Bardzo dobre obiekty. No właśnie, to już czy przy okazji polecam wam jeszcze raz konto na Instagramie Krzyśka Klip podkreśnik fotografia i także konto Nocne Radio podkreśnik official moje, które prowadzę. Czasami tam są zapowiedzi audycji wcześniej nawet niż na YouTubie, także zachęcam też tam do komentowania. Tam możemy krawca poobgadywać, bo go tam nie ma na Instagramie.
Nie zagląda tam?
No, nie zagląda. No, nie musi wszystkiego wiedzieć. No dobra. To już ponad 2 godziny sobie rozmawiamy. Tak szybko minęło. Dziękuję wam przede wszystkim za gościnę.
No my również dziękujemy.
Za miłe spotkanie. No i za to wprowadzenie do tej fotografii analogowej. Może ja też swojego Zenita tam odkurzę.
Odkurzę,
bo naprawdę te zdjęcia są wyjątkowe. No i może w końcu dzięki temu wywołam jakieś zdjęcia, nie? Bo tych cyfrowych to oczywiście oprócz tego, co na kalendarzu się wydrukuje, to niestety się już nie wywołuje. Także jeszcze raz dziękuję wam. Dzięki Moniko.
No,
dzięki
Krzyśku.
No i do usłyszenia w Nocnym Radiu może jeszcze. Przy jakichś innych.
Tak, z całą pewnością.
Przy okazji jakiejś tej wystawy następnej. Kto wie. Także ja wam też, słuchajcie, bardzo dziękuję. Dziękuję Joli za donata i za telefon. No i Etamowi i Krawcowi. No i wam tutaj wszyscy czatujący też bardzo dziękuję. No i do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się.
I dobrej nocy.
I dobrej nocy.
Dobrej nocy.
Pa, pa. Thank you.